Moje kochane, jest mój kochany piesek, przyszedł od razu, jak usłyszał, że się coś tutaj zaczyna dziać, więc jestem. Tak, to przywitałeś się, dostaniesz tutaj, tak? Chcesz, czy jeszcze zostajesz z nami? Nie, no pewnie, że tak. Przywitałeś się, to oczywiście już jest wszystko w porządeczku. Czesinku, przepraszam Piotruś, musiałem, wiesz, tutaj, no ale sam rozumiesz, masz swojego pieska, więc dobrze rozumiesz, że dopieszczanie jest koniecznością po prostu w takich sytuacjach. Oto witamy was, jest dzisiaj 8 dzień marca, piątek, godzina 17, no już chwilę po, w związku z czym wielkie boom się odbywa. To jest Piotrek Szumlewicz, który jest przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Przy okazji jest też redaktorem, autorem i pomysłodawcą i no wszystkim generalnie, no nie, nie realizuje sam tego programu. W środę o godzinie 19, w środę o godzinie 19 w resecie możecie Piotrka znaleźć też w programie jego autorskim Czas na Związki. Dzień dobry Piotruś, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery. Ja z kolei mam krócej, nie jestem przewodniczącym niczego, ani nie, no ale za to zapraszam od poniedziałku do piątku na swój autorski z kolei kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na YouTubie, gdzie codziennie od 10 wyrywamy chwasty i nie tylko polityczne, ale również te religijockie. A wspólnie i w porozumieniu z Piotrusiem prowadzimy właśnie w piątki, w piątkowe popołudnie próbę podsumowania tygodnia. Zanim zaczniemy od planszy, prawda, z dniem, z naszym charakterystycznym, pięknej planszy z sobotą, to przypomnę najpierw, że patronem czy producentem dzisiejszego odcinka jest Małpiak von Małpol, za co bardzo dziękujemy. A ciebie, Piotrze, zapytam, czy w twoim lewackim sercu związkowca i tak dalej jest, bo to kiedyś ciążyło na związkach zawodowych, prawda? Na Radzie Zakładowej i na związkach zawodowych ciążył obowiązek uczczenia Dnia Kobiet. Więc powiedz mi, Piotrze, jak ty jako związkowy bonzo zapatrujesz się na kwestię Dnia Kobiet? Pamiętam, kiedyś był taki moment, że to stawało się niemodne, prawda? Że powinno nie być. Jak ty jako dziaders, dwóch dziadersów siedzi, no więc możemy pogadać też o tym. Jakie ty składasz życzenia na Dzień Kobiet i co byś chciał ewentualnie naszym tutaj powiedzieć słuchaczkom?
Znaczy tak, w związkowej alternatywie większość liderów i liderek, w tym przypadku liderek, no to są kobiety i tak się składa, nie chcę tutaj obrażać moich liderów, natomiast oczywiście statystycznie to liderki są bardziej bojowe, jest ich więcej po prostu tych bojowych, łącznie działaczy i działaczek, to kobiety częściej rzeczywiście są z jajem, jak to się mówi. I teraz
no, tak i
jak
musiałeś oczywiście wykazać się tym, jak się to mówi, patriarchatem, zajechać w tym. No nie z jajem, no.
Nie, to nikomu akurat
nie. Pomyśl inaczej, powiedz inaczej, no chociaż dzisiaj, ja wiem, że my dziaderki pewne powiedzenia mamy wdrukowane.
Są ostre i przebojowe, natomiast jest tak, że tak, po pierwsze to ten Dzień Kobiet jest, ma, jak to się uczenie mówi, patriarchalną konotację, otoczenie inaczej mówiąc, czyli rzeczywiście jest tak, że przez lata, ja to nawet widzę po różnych profilach facebookowych, mianowicie wszystkim paniom życzymy, by cały czas były tak piękne i kochane i takich życzeń jest najwięcej również na młodym Facebooku, no nie są to za fajne moim zdaniem życzenia. Jak chodzi o takie życzenia, które nie wiem, podobają mi się, bo zresztą jakby no jesteśmy obydwaj osobami publicznymi, więc są życzenia publiczne i są życzenia prywatne. Takie bezpieczne życzenia dla każdego wobec kobiet to jest hasło, które swego czasu mi się bardzo u Tuska powiedziało, by żyło się lepiej, w tym przypadku kobietom. Tudzież po prostu wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym, zawodowym. To są bezpieczne życzenia, czy bardziej polityczne życzenia, które szczególnie w kontekście, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, na przykład szybkiej liberalizacji ustawy aborcyjnej, takie konkretne bardzo. bardziej, bo to dla części też kobiet jest ważne i to jest też postulat, który jest dzisiaj dyskutowany, więc moim zdaniem albo ogólnie, ale bez żadnych jakichś takich naleciałości patriarchalnych, albo prywatnie po prostu i to już jest sprawa każdego człowieka, jak on tam lubi, albo szczegółowo i tutaj właśnie na przykład postulat tej liberalizacji ustawy aborcyjnej, czy na przykład zrównania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, czy zrównania obowiązków zawodowych i rodzinnych, na przykład nie wysokiej jakości usług opiekuńczych, to są moim zdaniem takie życzenia, które mi się podobają.
Ja też ewentualnie jeszcze dodam tam do tych twoich życzeń, bo ja się oczywiście podpisuję pod tymi życzeniami jak najbardziej. Dodałbym jeszcze, jak już mówimy o tej aborcyjnej ustawie, to dodałbym jeszcze o tej zmianie w kodeksie karnym, tak, polegającej na postulowanym dopisaniu zbrodni kobietobójstwa i co uzasadniam, że dlatego to jest kobietobójstwo, że to nie jest jakby przywilej dla kobiet, tylko że mężczyzn nie zabija się dlatego, że są mężczyznami. Nie ma takiej kategorii, po prostu jest śladowe, jakieś tam są pewne jakieś psychopatki, które to robią tam i tak dalej, ale to wiecie, to nie będziemy prawa budować na podstawie jakiejś tam seryjnej zabójczyni z Meksyku, prawda? Natomiast nie ma takiej, mężczyźni są zabijani albo przypadkowo, albo z innych powodów jakichś, natomiast kobiety są zabijane dlatego, że są kobietami, więc kobietobójstwo powinno być tam wpisane, no i oczywiście te wszystkie rzeczy, czyli zmiana definicji gwałtu i tak dalej, i tego też bym w takim razie dołączyłbym do tych twoich życzeń jeszcze do tych polityczno takich, wiesz, społecznych, jeszcze te dwa aspekty. Czy jeszcze coś dodać, coś w ramach wolnego wniosku, czy wrzucamy sobotę?
Nie, my znaczy dzisiaj będziemy trochę mówić o tych prawach kobiet w kontekście dokładnie pana Hołowni tak. Spółki, więc myślę, że temat dzisiaj będzie żył, więc wyjdziemy naprzeciwko 8 marca, że tak powiem, więc zacznijmy od soboty.
I teraz powinienem powiedzieć tak jak w tym, jak to było 7 dni świat, pamiętasz? Tam było zawsze takie, sobota! Te dalekopisy wtedy jeszcze tam dawały czad, bo to wtedy dalekopisem się jechało. No więc w sobotę zaznaczyliśmy sobie, zaczniemy od dwóch rzeczy, które są, jedna jest moim zdaniem no taka społeczna, druga śmieszna, ale wcale nie tak bardzo, jak mogłaby się wydawać przy czytaniu tytułów albo coś takiego, bo ma swoje drugie, trzecie i tak dalej dno. Nawet dosłownie dno, można by powiedzieć. Natomiast zacząłbym od tego, czym kończyliśmy też trochę poprzedni odcinek. Pamiętasz, bo wtedy tam się wydarzyła ta wielka, dramatyczna scena w Szczecinie, kiedy to kierowca wjechał w tłum osób, które stały sobie, jak to się mówi, potocznie, ale brzydko, w Bogu ducha winne sobie stały. I nie będziemy mówili o tym oczywiście, no bo to wiadomo, że jest wyrolskie zachowanie, debil i tak dalej, można tutaj same przymiotniki negatywne. Mnie zainteresowały dwie sprawy. Otóż pierwsza, której doświadczyliśmy też od razu jeszcze wtedy w piątek, czyli od razu pierwsza konieczność, jakiś imperatyw określenia tego człowieka i najłatwiejszy kierunek, czyli Ukraina. Także to był ukraiński kierowca. I tak ludzie to zaczęli, to żyło swoim życiem do tego stopnia, że policja musiała demontować, musiała specjalne oświadczenia robić, które zaczynały się od tego, nieprawdą jest jakoby to był Ukrainiec, bo to zaczęło żyć swoim życiem. Nawet potem zauważyłem, Piotruś, że były takie głosy, że oni to powiedzieli tylko dlatego, że on i tak był Ukraińcem, ale wiesz o co chodzi, nie? Żeby odwrócić uwagę. I drugi aspekt tej samej sprawy, tutaj też cię poproszę też z socjologicznego punktu widzenia i tak dalej o komentarz. Druga rzecz to natychmiast potem, jak już się okazało, że nie Ukrainiec, to pytanie dziennikarze się rzucili, czy to była osoba lecząca się, czy on był leczony psychiatrycznie. Wiemy, że sformułowanie leczony psychiatrycznie to jest od ADHD przez no całą masę schorzeń tak zwanych niewinnych społecznie, w tym sensie, że nie mają znaczenia społecznego i tak dalej. A z drugiej strony każdy z nas, każda osoba, to już mówię jako tam osoba wykształcona psychologicznie, każdy z nas w każdej chwili może dostać zamroczenia, może dostać różnych takich akcji. Nie ma człowieka, który tego nie może dostać. W związku z czym to nie ma żadnego znaczenia w tym momencie, czy on był leczony psychiatrycznie, a już na pewno nie w kategoriach opisowych od razu na początku. Jak myślisz, skąd się to bierze, taka konieczność opisania od razu tego człowieka, zakwalifikowania go do jakiejś grupy? Czy my się wtedy bezpieczniej czujemy, jak sobie stwierdzimy, my nie jesteśmy w tej grupie, czy o co chodzi?
No chyba tak, to znaczy tutaj chodzi o to, że my normalni Polacy nie możemy przecież zabić żadnego człowieka, przejechać go, nie wiem, zgwałcić, zamordować. W związku z tym, szczególnie panowie z prawicy mówią, tworzą sobie takie rubryczki i albo to jest migrant, czy tym bardziej uchodźca, jeszcze groźniej brzmi. Ostatnio, jak wiemy, ten hejt wobec Ukraińców narasta. Mówiliśmy tydzień temu, że na przykład Tomasz Zomer, redaktor Najwyższego Czasu, on uwielbia tak testować. O, on nawet tego, co chyba w tej sytuacji napisał, jakoś dziwnie cicho jest wobec tej sytuacji, czyżby to był Ukrainiec? Oni mają wszyscy tych fanów bardzo dużo. I później, wiadomo, i co policja? Ukrainiec. Później pojawiają się głoski jakichś tam mędrców, zazwyczaj bez nazwiska, jak już ktoś napisał, że nie Ukrainiec. Dobra, kłamiecie. I później napisał ktoś, znaczy to śmieszno straszne, że bo sam to widziałem na przykład na Twitterze, że ktoś napisał, że ściemniają, że nie Ukrainiec, a przecież widać, że jest to samochód ukraiński, ponieważ kończy się tam chyba na literę X. I tam moja koleżanka ze związku napisała, ale ja mam taką rejestrację samochodu, więc go ośmieszyła po prostu bardzo szybko. Ale generalnie...
Albo siebie wyautowała, wiesz.
Albo siebie wyautowała. Mojej wiedzy, a znam nawet jej, znam jej, że tak powiem, PESEL i dane z racji tego, że rejestrowałem związek zawodowy. No w każdym bądź razie zawsze pojawia się jakaś taka teoria, że to nie jest normalny Polak, to jest Ukrainiec albo jakiś dziwny świr. Czyli no nie ja. I tu tak jak powiedziałeś moim zdaniem, to jest tak, że normalny Polak by tego nie zrobił. Zwróć uwagę też na przykład, jak są jakieś morderstwa z drugiej strony, to zawsze też najpierw jest hipoteza, testujemy Ukraińca, to coraz częściej się zdarza. Później się na przykład okazuje, że Ukraińc to bronił mordowanej osoby, a nie zabijał, no ale testuje się. Plus ewentualnie, no właśnie, jakiś zaburzony. A normalny, to później mówią, no dobry sąsiad był, cholera, zamordował i poćwiartował, niemożliwe. I to jest rzeczywiście tak, że ci normalni Polacy, że tak powiem, się bronią, natomiast tym Ukraińcom szczególnie to jest wyjątkowo odrażające, bo oni tak testują i wyobraź teraz sobie, jak raz na 50 przypadków by trafił taki. No Zomer by napisał na przykład, no pewnie Ukraińc, później faktycznie by się ukazał Ukraińc, to już byłoby chyba milion udostępnień. No i a nie mówiłem, no może pomyliłem się 49 razy, ale a nie mówiłem, że ci Ukraińcy to nam mordują kobiety i dzieci. Więc to jest rzeczywiście szkaradna, z tym leczeniem psychiatrycznym masz rację, że to chociaż to ma trochę inne pochodzenie, bo to chyba wiąże się też cały czas z niewiedzą Polaków i takim skrótem myślowym, takim stygmatyzującym, no tak, świr. Co sprawia to, że później ludzie wstydzą się chodzić do psychiatry na przykład.
No więc właśnie o tym, do tego zmierzam, że to jest takie, wiesz, no bo wyślij teraz dziecko, idź z dzieckiem do psychiatry, choćby miało na przykład ADHD, które jest teraz powszechne, bo to jest w związku z przebodźcowaniem ludzi i tak dalej. I gdyby to była taka, wiesz, gdyby postawić się w miejscu teraz takiego dziecka, wiemy, że dzieci dosyć ostro oceniają czasami, jeżeli mają background rodzinny, prawda, jeżeli rodzice tam coś wkreślają. I jeżeli takie się pojawiają właśnie, że osoba, i to nie jest na przykład, tam nie powiedzą, że to jest, nie wiem, psychopata czy coś takiego, tylko powiedzą osoba lecząca się psychiatrycznie, co ma strasznie szerokie pojęcie. I jeżeli ten człowiek, mało tego, tak się mówi o każdym, kto był raz, kto dostał jedną receptę czy jedną diagnozę, miał tam postawioną jakąś tam, z jakimś tam zaburzeniem chwilowym choćby, to zawsze będzie ten depresja, która i oczywiście, bo można powiedzieć, słuchajcie, bo słyszymy o takich sytuacjach, że depresja prowadzi kogoś na przykład do takiego rozszerzonego samobójstwa, czyli żeby wprowadzić większy efekt, że wjedzie właśnie gdzieś tam samolotem, prawda, ten jeden tam było wielkie dochodzenia, czy nie zrobił tego. To się oczywiście zdarza, ale zdarza się dużo częściej statystycznie, że osoba nie leczona psychiatrycznie, robi jakieś takie rzeczy. Tylko chyba zdaje się 4% tam osób leczących psychiatrycznie jest sprawcami jakichś tam rzeczy i to zwykle na dodatek jeszcze niezwiązane to jest z materią ich leczenia się i tak dalej. I osoby, wiesz, szerokość, a przy dzisiejszej powszechności, przy dzisiejszej powszechności leczenia psychiatrycznego, bo wiele rzeczy trzeba leczyć psychiatrycznie, dzieci, mówię, i tak dalej, nawet kwestie dysortografii czy dysleksji, to wszystko, kiedyś to załatwiali też inni, ale to wszystko to idzie przez psychiatrię. W związku z czym, wiesz, każdy jest, dostaje swój stygmat po prostu, najzwyczajniej w świecie i co gorsze, to się może przełożyć właśnie, takie stygmatyzowanie może się moim zdaniem przełożyć właśnie na gorszą sytuację psychiczną społeczeństwa jako takiego. Bo ileś osób zrezygnuje w tym czasie z zaprowadzenia swojego dziecka, samemu się będzie bało też pójść, na przykład pomyśleć, coś z nim jest nie tak, ale nie pójdzie. Poczeka do momentu, kiedy już nie będzie po co chodzić, nie? Kiedy będzie można iść na ekstrakcję głowy, wiesz, tak naprawdę, żeby nic nie zrobić. I dlatego chciałem to zaznaczyć, tak naprawdę to był mój podstęp trochę, żeby wspomnieć o tym, co się, jakie to ma znaczenie. Ja po raz pierwszy w tym odcinku i po raz ostatni dam głos trollowi w tej audycji. Dobrze, i poproszę od razu naszą realizację, żeby coś z tym zrobiła. Wiesz, z Paślaku, ja bym cię nawet obśmiał, prawda? Bo jak tak piszesz, tu Krzyżaniak, weź się do roboty, albo chodź, zawalczymy w MMA, to zrobisz coś, nie wiem, chyba zarobisz miało być. Otóż z Paślaku są takie, mógłbym ci odpowiedzieć Tuwimem, ale ci nie odpowiem, bo to bez sensu jest. Po prostu poproszę cię, żebyś spadał i nie psuł tu powietrza. Puściłeś bąka po prostu, najzwyczajniej w świecie. W związku z czym bardzo ci dziękuję za obecność tutaj. Czy coś, Piotruś, jeszcze do tego tematu masz zamiar?
Nie, znaczy ja podsumowując, myślę, że ważne jednak jest to, że ludzie lubią mieć poczucie, że są normalni, nie wiadomo właściwie dlaczego, ale dużo ludzi tak ma, że lubi czuć się normalnie, nie wiem co za satysfakcja z bycia normalnym, że tak powiem.
Przy czym tą normalność definiują po swojemu oczywiście.
Tak, po swojemu i później myślą sobie, aha, no dobra, kogoś tam, to też buduje może dla nich poczucie bezpieczeństwa, że ktoś tam zabił, ale to nie był normalny Polak, których jest 99%, tylko to był jakiś taki dziwak, a tych dziwaków przecież nie ma. Znaczy tu się uruchamiają niekiedy niefajne, bardzo niefajne takie konstrukcje myślowe i w ogóle pojęcie normalności jest konstrukcją zazwyczaj bardzo niefajną i która jest często podłożem różnych represyjnych praktyk i lokalnie i globalnie, że tak powiem.
Ale jest też, w sobotę wydarzyło się jeszcze coś, otóż to się wydarzyło na krakowskim Ruczaju i to też jest właśnie, ja powiedziałem, to będzie ten lżejszy aspekt, ale on wcale wbrew pozorom nie jest taki śmieszny jak jest. Piotrusiu, jesteś gospodarzem tego tematu, zapraszam.
No więc tak, dopiero co zawieszony dzwon w parafii świętego, to też ważne, Jana Pawła II, budzi kontrowersje w związku z decyzją...
Mnie to dziwi w tym kontekście, że są w Polsce jeszcze inne parafie.
Tak, że będzie bił bardzo głośno codziennie o godzinę 21:37, więc taki memiczny jest ten dzwon też swoją drogą, na pamiątkę śmierci swojego patrona, no i lokalny arcybiskup tłumaczy dzwon, który będziemy po tej mszy świętej święcić, który będzie rozbrzmiał o przestrzeni waszych domów, waszej codzienności, będzie także dzwonem wzywającym do odwagi trwania przy Chrystusie na dobre i na złe, a przede wszystkim będzie dzwonem wzywającym, aby to zło, którego doświadczamy w sobie i wokół siebie przezwyciężać. Więc patos rąbną, trzeba powiedzieć.
Oni jak coś powiedzą, to jest normalnie, oni jak coś powiedzą, oni chyba czytają Jędraszewskiego i mają takie, oni biorą, Piotrek, myślę, że to tak wygląda. Czytają Jędraszewskiego i mają taki konkurs, kto kto jebnie wyżej, nie?
Tak. I chciałoby się powiedzieć. I chciałoby się powiedzieć, że jest tutaj takich dwóch prześmiewców, Krzyżaniak i Szumlewicz, jeszcze trochę ich jest, którzy tak sobie podśmiechują z tego biskupa, że to taki patos naburmuszony, ale jest duża część obywateli, którzy nie ma też czasu, żeby prowadzić jakieś programy w Resetach Obywatelskich, czy sobie śmieszkować, tylko podchodzą do rzeczy pragmatycznie i się po prostu wkurzają, że ktoś im tutaj strasznie hałasuje i wielu mieszkańców się zgłosiło tutaj, też zaczęło nagłaśniać sprawę.
Że a jeden pan nawet petycję napisał z tego, co...
Tak, że o tej 21.37 to jest to strasznie głośne, że ludzie odpoczywają wieczorem, że część dzieci już śpi wtedy, że jest to bardzo, bardzo głośne, im po prostu przeszkadza. Żeby było jasne, to nie jest pierwsza tego typu sprawa i to jest, można powiedzieć, tak na poważnie się temu przyglądając, to jest pewnego rodzaju spór cywilizacyjny.
A to nie jest takie łatwe na poważnie się przyglądać temu.
Tak. I już takich spraw było, nie wiem czy nie jest 15 nawet, bo ja tak raz na 3 miesiące czytam o takiej sprawie. I to często rzeczywiście jest spór. Dlatego biskupie, jak sami słyszeliście, jego odpowiedź, ona też jest bardzo reprezentatywna, bo dla niego jest oczywiste po prostu, że jeżeli kogoś tak wielkiego przypominamy jak Jan Paweł II, to jakaś tam chęć, że ktoś się chce odpocząć, wyspać, że się dziecko boi, to w ogóle nie ma absolutnie żadnego znaczenia, absolutnie żadnego. A z drugiej strony są ludzie, którzy już się laicyzują i duża część jest laicka Polaków, którzy patrzą pragmatycznie, mówią, no panie, no przeszkadzasz pan po prostu też, ja nie robię imprez u siebie, to pan nie robisz u siebie i tylko tyle. Biskupi w ogóle są, ale jak pan śmie tutaj, no to pan żartujesz, pan nie, to w ogóle jak tak można. Oczywiście też do dyskusji się dołączę, bo jakoś coś takiego napisałem gdzieś tam jakimś chyba Twitterze i widziałem, że niejaki pan na przykład Warzecha napisał, że to jest w ogóle, że to ha, 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 to skandal, że wam to wszystko przeszkadza, a jakby jakieś muzułmany, jakieś tam wam meczety, to na pewno byście byli zachwyceni w ogóle.
Stary numer z tym, że spróbuj tak powiedzieć imamowi, nie? Spróbuj tak powiedzieć. No więc ja każdemu z takich cymbałów odpowiadam. Wpadnij do mnie do audycji, do Szydery, na głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, to usłyszysz codziennie hasło Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie uleciał, bo to bandwą był. I naprawdę nie mam z tym problemu. Niech mnie przyjdą, wysadzą. No, taka jest prawda, no nigdzie nie uleciał. Akurat on ma to szczęście o tyle, że był postacią historyczną, ten Mahomet. No był po prostu. No, nie da się go zobaczyć, jak się go ktoś zobaczył. Tam no, w historii się zapisał. Miał nawet żonę tam, dziecko za żonę se pojął i tak dalej. I to wszystko są fakty opisane. Chociaż akurat z tą żoną to sam tam tłumaczą się sami ci muzułmanie, próbują wykombinować, że ona jednak starsza była, że miała tam doszli, próbują ją tam podnieść, lewarować ten wiek, ale ni cholery nie wyjdzie, bo sama utrzymywała, że nie jest tak w tych listach. No niemniej, to jest faktycznie, tak powtarzasz, mówisz, to jest taki charakterystyczny starzec, na przykład ktoś mówi, to jedź do Arabii Saudyjskiej i tam krzycz coś tamten. A ja mówię, ale po co mam jechać do Arabii Saudyjskiej? Niech sobie w Arabii Saudyjskiej tam ci mieszkańcy to krzyczą, jak im coś nie jest. Dlaczego ja mam w Polsce znosić ten dzwon napierdzielający o 21.37, bo w Riyadzie gdzieś tam czy coś imam śpiewa, nie? Oni to łączą w ogóle. Gdzie oni ten, nie możesz mieć pretensji do księdza? Bo z kolei w Kabulu kobiety chodzą w hidżabach, nie? To nasze kobiety, jak ktoś mówią na przykład, że chcą się uwolnić, nie, od jakichś tam tych pęd chrześcijańskich i tak dalej, to nie, tak? To jedź do Kabulu i tam protestuj. Dlaczego? Można powiedzieć, jak taki jesteś biskup, taki cwaniak jesteś, to ty jedź do Kabulu i sław imię swego pana. To ty masz wpisane w papierach swoich konieczność ewangelizacji. Ja nie mam. Ja nie mam w papierach tego wpisane. Ja nie podpisałem się, ani ty, Piotrek, też chyba nie podpisaliśmy się. Nie ma jakiejś organizacji, która walczymy z kościołem tam.pl, nie? Czy coś. Nie ma. A on ma. On ma obowiązek głoszenia imienia Jezus tam wszędzie. No to ty zapierdzielaj do Riyadu. Wór zgrzebny ubierz i tam chodź, Jezus jest najlepszy, Jezus, i ucz te dzieci tamtejże śpiewać piosenkę. Bóg mnie kocha, Jesus is life, coś tam, jak taki jest cwaniak, a nie tutaj w Polsce, to jemu jest łatwiej, zobacz, bo to jest odwrócić właśnie Warzeszę, trzeba powiedzieć, to spróbuj tym dzwonkiem podzwonić, kurde, w Riadzie.
Natomiast wiesz co, natomiast tak też wydaje mi się, że do tej sprawy warto podchodzić, no tak jak to się podchodzi do problemów społecznych, jeżeli ktoś na przykład bardzo głośno imprezuje, i robi to bardzo często. Też przychodzą sąsiedzi i mówią, panie, czy mógłbyś pan trochę ciszej na przykład imprezować albo trochę rzadziej. Natomiast Kościół, nawet sądząc po wypowiedzi tego biskupa, oni uważają, że po prostu oni mają prawo hałasować, bo to, co oni robią, jest tak ważne dla naszej egzystencji, dla wszystkich w ogóle, nawet jak masz na to wywalone, tak jak my, to dla nas też ma być ważne. Ja to pamiętam, jak kiedyś pewna sąsiadka, jak jej powiedziałem na górze, żeby może trochę ciszej słuchała, akurat Radia Maryja słuchała straszliwie głośno, to ona mi powiedziała, swoją drogą, to pan mógłby też tego sobie posłuchać. I to jest właśnie istota podejścia tych ludzi, którzy właśnie i samego Kościoła, i jego wyznawców często, no jak ktoś nie ma ochoty, to po prostu nie. I to jest dokładnie tak samo jak z imprezą. Jakby kogoś nie oburzało porównanie dzwonów do głośnej imprezy, chodzi dokładnie o to samo. Jeżeli ktoś strasznie głośno imprezuje, to sąsiedzi tam mówią, no panie, no trochę ciszej ta impreza, może nie wiem, basów pan nie włączaj. No i spoko, można się jakoś dogadać. To tak samo, no Kościół też powinien się z tym pogodzić, a te dzwony naprawdę potrafią być strasznie głośne.
Ale nawet jakby były ciche, rozumiesz? Ja, jak mieszkałem we Włoszech, tam jest taki, tam na przykład dzwony dzwonią, nie? Bardzo często, bo tam na przykład są te dzwony, ja mówię na prowincji. Dzwony też są w charakterystycznym, jako zegar. Wybija godzinę i co pół godziny jeszcze tam daje taki jeden, nie? Że wiadomo, że jest połówka. Ale te dzwony mają jakiś taki dźwięk. Ja nie wiem, może to wynika z ich starości, może to wynika z jakiejś specyfiki, ale one mają jakiś dźwięk, a te w Polsce, jak tutaj mam kościół też pod domem, nie? To tam nie dość, że to ma jakąś taką, tam nie słyszę tej przypadkowości, nie? A tutaj to widzę tak jakby, wiesz, jak w tym, jak rozpętałem drugą wojnę światową, był tam taki odcinek, nie? Jak tak szarpał się z tym sznurem i to tak wygląda, jakby tam ktoś stał, rozumiesz, i motał tam bez, w ogóle bez jakiegoś składu, tam po prostu szarpał i tak dalej. To wszystko jest, powinno być jakoś tam jakoś powinno być, nie wiem, wyczyszczone, ale jeśli chodzi o zasadę, no to tak, tak jak Piotr powiedział, to jest, wiecie, bo to jest śmieszne, nie? Że w XXI wieku druga zacznie się zaraz, kończy się, wiesz, ćwiartka XXI wieku. Myśmy kiedyś mówili, pamiętamy, że w XXI wieku, jak to będzie, nie? Że w ogóle XXI-wieczne. A potem patrzymy tutaj, że jest taki, że dyskutujemy o tym, rozumiesz, czy dzwony dzwonią, dzwonić mają, czy nie mają dzwonić dzwony, o tym, że jakiś tam biskup szalik, czy szala, szal, to wiedziałem, że szalik coś, szal, przepraszam, bo to nie celowe były jaja z nazwiska akurat, tylko no, wiedziałem, że z czymś tam, szal pojechał do, rozumiesz, teraz wielka sprawa jest, bo pojechał do Franciszka, zawiózł mu takie monidło rodziny Ulmów, takie, ale taki naprawdę monidło, uwierz mi, taki po prostu jeleń na rykowisku, tylko zamiast jelenia jest ta rodzina, nie? Oświetlona taka, bo to wiesz, boska łaska i świeciła. I rozumiesz, i to są newsy, nie? Że wiesz, pojechali do papieża zawieźć mu obraz Ulmów. I my możemy, a tutaj rozmowa jest, rozumiesz, o tej aborcji, do czego zaraz dojdziemy, wiesz, jakieś cywilizacyjne są sytuacje i tak dalej. I tutaj zacytuję Waldka, bo to warto. Waldek Wysokiński tu przyszedł, pamiętam w zeszłym tygodniu właśnie Waldek tam wprowadził to, że to Ukrainiec i tak dalej to jest, bo tak się dowiedział od swoich znajomych, którzy tam byli. I dzisiaj Waldek przychodzi, pisze, przepraszam was za wprowadzenie w błąd tydzień temu w sprawie sprawcy wypadku w Szczecinie. To nie był wypadek, Waldek, to już też ten, bo on podobno celowo wjechał w tych ludzi. Ale to tak, ale wiem o co ci chodzi, tylko ja tak mówię. Także błąd tydzień temu w sprawie sprawcy wypadku w Szczecinie, mnie również w błąd wprowadzono. Ja przyjmuję to, Waldek, bardzo, bardzo się cieszę, że uznałeś, że warto przyjść i to napisać. Także dziękuję bardzo. A to jest dla nas wszystkich nauczka, nie? Że nie warto za szybko ferować takich sytuacji, bo przekazywać informacji, których sami nie sprawdziliśmy jakkolwiek, nie? Tylko tak w emocjach po prostu. Także w porządku. Czy chcesz coś dodać do tego dzwona? No bo to cymbał macha dzwonem, nie? Jeszcze jedno ci powiem, tylko że jak ten jeden z mieszkańców tam zgłosił petycję, to proboszcz, do proboszcza zanieść, to w ogóle jest też, to jest w ogóle też, mówi o naszym społeczeństwie, nie? Że on petycję do proboszcza napisał. Do proboszcza, to on mógł tak jak sąsiadki, jak ty do sąsiadki poszedłeś, nie? Że powiedzieć, panie, jest pan moim sąsiadem, weź pan trochę przycisz ten, to radio, nie? Czy tam ten, wsadź pan szmatę w ten dzwonek, nie? Żeby to tak ciszej. A nie petycję. Petycję to już idziesz na milicję, czy tam na straż miejską i tak dalej. No ale dobra, napisał petycję, to się dowiedział, pan to sumienia nie masz. Także wiesz, Piotruś, nie? Nie wiem, co ty masz tam.
Pan to sumienia, a nie, to przepraszam, niech już ten dzwon dzwoni, tak głośno jak pan chce.
Nie, nie,
no to pan miał sumienie.
Nie, no sumienie to jest ważna rzecz, nie? To, ale taki argument przytoczył, nie? Więc to jest w porządku. To co, niedziela? W niedzielę zaczniemy takie łatwe, to będzie trochę, powiem tak, w niedzielę się trochę powyzłośliwiamy znowu na temat kościelno wierzących ludzi, bo to nie chodzi o to, o sam kościół, ale to już a potem już chyba nie będziemy nic takiego mieli, nie? Tylko już niedzielę mam, bo akurat taka kumulacja taka nastąpiła, fantastyczna. Po pierwsze, wydarzyło się w Nowym Sączu. Co tam było w tym Nowym Sączu, Piotrek?
W Nowym Sączu, ja
bym chciał... 24 rok XXI wieku mamy. To tak przypomnę, żebyście nie myśleli, żebyśmy się cofnęli tam coś. Piotrek opowiada coś tam, że się nagle obudził w 53 roku.
Mi się w ogóle, chciałem powiedzieć, podobają pewne zajawki, tytuły i w ogóle forma pisania tekstów przez lokalnych dziennikarzy, czasem i nielokalnych, bo czasem to i w stacjach ogólnopolskich na przykład. No na przykład typu Jezus zmartwychwstał generalnie. Tego
to news. Jest legendarny wpis od razu wytłumaczę. To sobie Piotrek nie wymyślił. To jest legendarny wpis w TVN-ie 24, bardzo dawno temu, wiele lat, właśnie w Wielkanoc, o którejś tam godzinie, nagle się żółty pasek pojawił i wielki napis Jezus zmartwychwstał. To tak, żeby było jasne. Mam to gdzieś, kurczę, tylko w jakimś starym komputerze i nie mogę tego znaleźć, cholera.
No a teraz chodzi generalnie o rzecz troszkę podobną, mianowicie fragment tekstu Nowy Sącz, rondo świętej Rity. Święcenie kropidłem kolejnego ronda w Nowym Sączu, tę patronkę pokochało nasze miasto i cały świat. Nasze miasto i cały świat. Mamy prawdziwy wysyp nowych rond w Nowym Sączu. Jest nowe rondo, to musi być i patron, duchowym opiekunem okrężnego skrzyżowania ulic Pierwszego i Brygady i ulicy Freislera stała się oficjalnie święta Rita. Bardzo się cieszymy z takiej patronki, to wyjątkowa święta, taka na współczesne czasy, czyli od spraw po ludzku trudnych i beznadziejnych. No i generalnie rzecz biorąc, tam autor tekstu komentuje, że ludzie się do niej modlą, jak już nie dają rady, zwracają się do niej o pomoc i że wszyscy są zachwyceni, jest uroczystość właśnie święcenia tego nowego ronda. Autor wprost pisze, że jak jest rondo, no to musi być i patron, musi być i święcenie, więc musi. I prędkę trzeba zrobić. I to jest rzeczywiście dosyć niesamowite, bo my się tak śmiejemy, a to jest taki, akurat tego u Barei dużo nie było, ale to jest właśnie taki polskie bareizmy, no że musi być, no przecież wiadomo, no jest rondo, święta musi być, ksiądz musi się pojawić, pokropić, ktoś tam musi mu zapłacić, no i później musimy wszyscy, o dobre,
będzie. Uważaj Piotruś teraz, uważaj teraz na ekran.
O niebieski o święta Rito, Panno Bolejąca, Ty uczysz nas, jak przyjąć cierpień krzyż. Wybłagaj nam u wszechmocnego Ojca, byśmy umieli
dobra, damy Tobie wzdłuż.
No dobre, faktycznie.
Tak to wyglądało, Piotruś, ty tylko mówisz, a proszę, chcesz, masz, u mnie masz, już od razu, full service.
Niesamowite i to ludzie, żeby nie było, to nie byli tylko tam starsi ludzie z Iśklesz, tylko z różnego wieku, jakieś rodziny, tam było wcale nie to z 50
osób. I to ciekawe, nikt tych ludzi nie zmuszał.
No,
niesamowite. Bo to jest, wiesz, w ogóle ciekawe też, nie?
Nie, no robi na mnie wrażenie, muszę powiedzieć, bo ja tylko tak przeczytałem, ma tutaj takie żywe doświadczenie też faktycznie, więc muszę powiedzieć, że to jest faktycznie ostre. I przyznam szczerze, no tutaj łaska Boża na mnie nie spłynęła do tego stopnia, że ja tego jakby nie rozumiem tego typu imprez kompletnie.
A czy wiesz, Piotrek, Rita jest jedną z najbardziej... Jakby to powiedzieć w kontekście świętej, to nie wypadasz, jest jedną z najbardziej płodnych świętych, ale w cuda. Po prostu ona cudami, no pierdzi nawet można powiedzieć. Po prostu ona idzie przez świat, tam przez co nie, i cuda spływają. Naprawdę, po prostu książka o jej cudach jest taka, nie? A są same wyliczanka. Więc być może chodzi o to, że, no nie wiem, że może zmniejszono ilość, czy tam liczbę tych znaków, jakiś tam, czy coś. I może chodzi o po prostu o dbałość o zdrowie mieszkańców, no, że jak już dojdzie tam do jakiegoś zdarzenia drogowego, to w najgorszym wypadku trafi ten ktoś do nieba oczywiście, a być może uda się jakby nie zabić go. Ale Piotrek Strychalski tutaj do tego tematu bardzo słuszną koncepcję zadał pytanie, że mogli rondo nazwać imieniem Łyszczyńskiego i ciekawe jakby tam wyglądało wtedy święcenie. Czy ksiądz jakiś by się zdobył, bo teraz władza na pewno by chciała, nie, żeby przyszedł, ale czy jakiś ksiądz by przyszedł poświęcić rondo Łyszczyńskiego? Myślę, że tak, bo oni nie wiedzą, kto to był Łyszczyński.
Nie wiedzą, tak. Przeszliby tam, zostaliby 500 zł, więc...
Podejrzewam, że jak Wikipedia, jakby akurat internetu nie miał i nie mógł Wikipedii sprawdzić, to by przyszedł i poświęcił. Poza tym umówmy się, Piotrek. I mówię teraz do Piotrka z Katowic. Piotrek, to jest kwestia pieniądza. Naprawdę, uwierz mi, że oni by poświęcili rondo diabła, nie? Jakby tam było, jakby odpowiednio obiecali tam podkiełbasić trochę, tak żeby to naprawdę spokojnie było, ale nie jest to jedyna niedzielna, nie jest to jedyna niedzielna przyjemność na pograniczy, z pogranicza obłędu. I tak właśnie nie wiem, którą najpierw wziąć, ale chyba wezmę, bo to Piotruś też zaproponował, tego nawet nie dojrzałem tego, muszę wam powiedzieć, bo ten, że jest coś takiego, albo Bóg, albo Piotruś?
Absurd.
Nie Bóg to absurd, czy coś takiego, tylko albo Bóg, albo absurd. Oni wstawiają znak nierówności, znaczy sprzeciwu między absurdem a Bogiem, bo dla nich Bóg jest czymś naturalnym. Piotruś, o co to chodzi?
Chodzi o to, że pewien księżulo postanowił sobie, żeby nie było, to jest PH24, taki portal bardzo...
Ordo Stupis to jest generalnie.
Tak, i pan ksiądz postanowił nam wytłumaczyć właśnie, i on w ogóle, aż sobie na niego zerknąłem, może bym, a może nie będę teraz wrzucać, bo już będziemy o innych sprawach mówić, nazywa się Jan Franczak, który to postanowił pokazać, że niewiara jest absurdem. On mówi bardzo spokojnym, pewnie nawet się uśmiecha momentami. I to jest taka strategia, trochę jakby te dwa wątki się uzupełniają, które żeśmy tutaj połączyli, bo pierwszy jest taki irracjonalny, czyli jacyś ludzie tam się modlą, a ten pan uważa, że jest w pełni racjonalny i tak mówi z uśmiechem, słuchajcie, no czy jest w ogóle ktoś tak głupi z was, żeby nie wierzyć w Boga? Czy w ogóle wam się to, wiecie, no mali ludzie.
Jeszcze mógł tak zapytać, czy wśród was idioci jest ktoś, kto w Boga nie uwierzy?
Ale, i on tam powtarza te wszystkie frazesy, no ja akurat studiowałem też filozofię, chociaż tu naprawdę nie trzeba filozofii studiować, żeby wiedzieć, że te dowody na istnienie Boga no nie są najwyższego lotu i przede wszystkim nie są zbyt przekonujące, mówiąc delikatnie, a w każdym razie są... No, najłagodniej mówiąc kontrowersyjne, o tak bym powiedział, przy dużej sympatii.
Trudno je nazwać przekonującymi, tak.
Tak. No ale a pan mówił takim tonem właśnie, że on nawet nie musi specjalnie tego tłumaczyć, tylko tak, no malutcy ludzie, czy wy naprawdę aż tak głupi jesteście, żeby w Boga nie wierzyć? Przecież to absurd. Przecież widać, jaki świat jest doskonały, no więc każdy z was, kto w ogóle kwestionuje, to jest jakimś kretynem, no. No nie sądzicie i tam niektórzy, no dobra, w sumie tak. I to jest też przyczynek do tego, co powiedziałeś odnośnie tego wątku z tym dzwonem, że przychodzi taki ksiądz i ci mówi, czy ty człowieku naprawdę chcesz się okazać bez sumienia? To ten idzie dalej, ten mówi bez rozumu, więc argument taki szantaż trochę emocjonalny, nie wierzysz w Boga, no to jakimś, no przepraszam cię, ale głupi jesteś po prostu, no ja cię myślałem za człowieka jednak, każdego z was, ja szanuję każdego człowieka, żeby nie był jestem księdzem każdego człowieka, ale jak ktoś nie wierzy w Boga, no mądry nie jest. No, to jest tak oczywiste, że ten Bóg istnieje. Więc to jest takie upupianie, można powiedzieć, Kościół różne strategie ma. Z jednej strony to jest strategia na taki szantaż trochę emocjonalny, tak, sumienie, czy jesteś takim złym człowiekiem, moralność, a tutaj ksiądz jedzie jeszcze dalej, że to niby z rozumu wynika. Zresztą to oczywiście są różne tam dowody Tomasza, on tam część tych dowodów przytacza. Natomiast śmieszne to jest, kiedy instytucja, która jest totalnie irracjonalna, opiera się deklaratywnie na dogmatach po prostu i nawet tego specjalnie nie ukrywa. I oni twierdzą, że jak my jesteśmy istotami refleksyjnymi, nie, to nie ma wyjścia, no musimy w Boga wierzyć. I jeszcze mówi tak z uśmiechem na ustach, no ha, 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 no, no tacy głupi to chyba nie będziecie. No w Boga to już na pewno wierzycie. Więc to, natomiast zadziwia mnie to trochę, i tu rzeczywiście, tak jak powiedziałeś o tym, że już tam pierwsza ćwiartka XXI wieku, że to cały czas wraca i to jest to samo, co było, nie wiem, 300 lat temu, bo te argumenty się przecież nie zmieniły. Że oni cały czas to
mi
są.
Się zawsze w tym momencie przypominają się dowody na nieistnienie ruchu, prawda? Które są genialnymi dowodami i logicznie nie do podważenia, natomiast całkowicie absolutnie chybionymi, tak? Ale są logicznie nie do poruszenia, nie, po prostu nie do podważenia. No to jest to o tym Achillesie, który będzie przegra walkę z żółwiem w biegu, albo na przykład najładniej to powiedzieć o strzale, tak? Że jak strzelimy strzałę, to jest dowód na nieistnienie ruchu, wam powiem, że jak wystrzelimy strzałę, to ona, i to pan Zenon chyba z Kicją, czy coś, nie pamiętam który, teraz on tego dowiódł, że ta strzała nie ma prawa dolecieć do celu. Nie ma prawa dolecieć do celu, ponieważ, uwaga, on wymyślił tak, że żeby ta strzała doleciała do połowy drogi, no to musi pokonać odcinek, ale żeby dolecieć do połowy tej połowy, to też musi odcinek. No i tak każdy odcinek można podzielić na pół, w związku z czym tych odcinków jest nieskończona ilość. Dlatego mówię ilość, że jest niepoliczalna ilość po prostu, a czas jest sam skończony. Więc jest nie sposób, żeby w skończonym czasie strzała pokonała nieskończoną liczbę, nieskończoną ilość odcinków, nie? Powiedz teraz, w czym się tam, wiesz, jak logicznie powiesz mu, że nie. No, ma pan rację, nie? I patrzysz, jak ta strzała wbita w oko twojego kolegi, rozumiesz, tam stoi, ale ona nie miała prawa się w tym oku znaleźć. A teraz jak chcesz dowód na istnienie Boga, naprawdę taki makao i po makale? Chcesz?
No pewnie.
No to proszę bardzo.
Istnieje, to ja muszę mieć jakiś dowód. Bardzo proszę, jakiś dowód na Boga. Z takim wyzwaniem można się mierzyć na różne sposoby, w zależności od tego, kto pyta. Mnie się bardzo podoba taka scena z filmu Służby Specjalne, w której to jeden z głównych bohaterów właśnie rzuca takie wyzwanie mnichowi, granemu przez Andrzeja Grabowskiego. Potrzeba jakiegoś dowodu na Boga, żeby ściemniać na temat nieba. Tomaszu, mówi do niego wspomniany mnich.
A jaki kolor ma ta paprotka?
Zielona.
A ta cytryna?
Żółta.
A to jabłko?
Czerwone.
To kto to wszystko pomalował?
No to i masz, no faktycznie. Trudno zaprzeczyć, no.
I żeby było jasne, ten siwy pan tam to był naprawdę ksiądz, który prowadzi tam, wiesz, normalną swoją duszpasterską działalność, nawet jest jakimś tam, no jakimś tam znanym takim w kościele, uczy ludzi i tak dalej, no. Także co, Piotr, no myślę, że cię przekonałem, że...
Nie, no, nie ma wyjścia. Zresztą podobną siłę, muszę powiedzieć, mają argument na przykład Macierewicza. On też ma ten dar właśnie snucia dowodów, które brzmią bardzo przekonująco, na przykład, że no przecież musiał być zamach, bo człowieku, no masz tutaj tam drzewo, prawda?
Przecież samolot leciał i spadnie.
No nie ma wyjścia. Tak.
Jak samolot?
Ja to pamiętam,
no w ogóle jak bym chciałem... był ciekaw, ja bym był ciekawszy dla mnie by było, jakby Macierewicza poprosić o streszczenie sytuacji, że tak ciężka maszyna jak samolot się zbija w ogóle. Żeby on mi wytłumaczył, jak w tym, w Wabanku 2, prawda? No i potem mamy samolot, mówi tamten do Kramera, mówi, no i mamy samolot i lecimy. On mówi, nie, jedziemy samochodem. On mówi, jak? nikt mi nie wytłumaczy, że tak, że kawał żelaza może się wznieść w niebo. Nikt mi tego nie wytłumaczy i koniec, nie? Ale to było ciekawe, jakby Marcierewiczowi zadać takie pytanie, a jak to się dzieje, że samolot leci? Na takich śrubkach, takie coś się kręci tylko, po może, bokach leci.
Może cud Boży.
No więc Bóg chciał, żeby, a w ogóle też oni chyba nie wpadli na pomysł, żeby stwierdzić, że jak Bóg chciał, jakby Bóg nie chciał, to by on by nie spadł, nie, ten samolot. No chyba, żebyśmy powiedzieli, że Bóg współpracuje z Putinem, no. No nie wiem.
Nie wiem. Nie idźmy za daleko.
To już grozi nam kara, bo nie wiem, czy wiesz, że grozi nam kara, bo nawiążę jeszcze do tego wydarzenia w Szczecinie, znaczy do wydarzenia nie w Szczecinie, tylko w Warszawie, jak panią Lizę, pani Liza straciła życie, pamiętasz, że niestety w Warszawie, żeby było jasne, w centrum i w dzień, tak, została zamordowana, zgwałcona i tak dalej. I jedna pani napisała, że ten facet miał krzyżyk. Ten sprawca miał krzyżyk. No to i nie napisałem, że to był chrześcijanin czy katolik. Ja mówię, mogę powiedzieć z dużą prawdopodobieństwem, w Polsce niestety można to powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że ktoś jest chrześcijaninem, bo jest ochrzczony. Nie wiem, czy wiecie, że wy też jesteście chrześcijanami dla kościoła, nie? Jesteście ochrzczeni i oni was nie zaprosili was do dyskusji o tym, po prostu kurwa jesteście i koniec. Ale pan Jerzy Kwaśniewski z Ordo Dupis pozwać chciał tę panią o 100 tysięcy złotych w ogóle, że ona go oczerniła przez afiliację. Że ona oskarżyła, wiesz, że chrześcijanin to w ogóle, że to na niego było złe słowo dla niego, nie? Że to na niego padło, że on teraz się poczuł ten. Jakoś mu nie przeszkadza, że tam, wiesz, jak uogólnia inne grupy i tak dalej, a to mu przeszkodziło. No ale jest też drugi pomysł, drugie słowo na niedzielę. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać do sytuacji nowosądeckiej. Klimatu nowosądeckiego. Albo do tego Boga i absurdu, przepraszam, bo nowosądeckie już byliśmy, do tego absurdu.
Nie, znaczy wydaje mi się jedna rzecz jednak troszkę optymistyczna jest. Tu jakieś zmiany mają chyba miejsce, może jestem zbyt optymistyczny, że taka jazda absurdem, otwarta, że kościół po prostu tak wychodzą na środek sceny i mówią, to przecież oczywiście, że Bóg istnieje, no chyba tacy głupi nie jesteście, to jednak już część społeczeństwa, jednak większa niż kiedyś zaczyna, ale panie, no niekoniecznie może. I na przykład to, co nie wiem, czy pamiętasz, bo to na różnych kampaniach było i to akurat mnie ciekawi socjologicznie, że oczywiście media to nagłaśniają, jest to nieco jakieś masowe też, ale że zdarza się przynajmniej, że wierni wychodzą w trakcie mszy, jak ksiądz już zaczyna zbyt głupio gadać. Że jednak już pewne rzeczy denerwują ludzi, że po prostu już nie chcą słuchać.
Że mają odwagę, nie? Że mają odwagę. Bo
to... Jednak jest jakaś odwaga wyjść w środku, że tam część klęczy, coś tego, a ci słyszą coś, o właśnie, że nie wiem, że geje są źli, odpowiadają za złotego świata.
Albo przepraszam ci, przerwę, ale to jest ważne powiedzieć, że to się odbywa też w małych ośrodkach. Że to nie jest, bo wiesz, w Warszawie łatwo wyjść, czy w Gdyni, czy coś tam, bo ksiądz cię nie zna, nie wiesz o co chodzi, jest tłum ludzi, cię nie zna, ale w takim małym miasteczku, w wielkiej parafii, naprawdę to jest, to jeszcze niedawno, to był akt wielkiej odwagi. Dzisiaj jest bardzo duża znak asertywności i też odwagi, ale mam nadzieję, że niedługo będzie to normalnością się
tak. Ale tu skala wzrosła, bo kiedyś chyba tak. Tego praktycznie było, a to się jednak pojawia, że już
ksiądz... Nie, no ja dlatego mówię, że właśnie jeżeli to robią już w tych mniejszych ośrodkach, to znaczy, że to jest po prostu, wiesz, bo tak jak powiedziałem, w dużych miastach to nie był żaden tam, wiesz, to po prostu wychodzili, dobra i tam wiesz, ale to, że ktoś się odważa powiedzieć, to jest po prostu już klaps taki dany księdzu, wiesz, jeżeli ktoś w takim małym ośrodku wychodzi, nie, to jest dla niego klaps po prostu, wypłacenie liścia najzwyczajniej. No i oczywiście tutaj musiał być, jeżeli mówimy o tym, a powiedzieliśmy, że w niedzielę potem już nie będzie tych bogobojnych różnych rzeczy, no więc dokończmy też jeszcze tu, że Jędraszewski też w niedzielę napisał w ramach, nie wiem, jakiejś takiej modlitewnej czy mszalnej, może wina się opił mszalnego czy coś takiego, podjął prośbę o modlitwę. W jakiejś to intencji, Piotrze?
Proszę o modlitwę, by nie doszło do ograniczeń lekcji religii w szkole, napisał nasz drogi duchowny. I to jest taka, wiesz co...
Pokłada wiarę jednak w tej modlitwie.
Ja bym powiedział, że to jest zakręcona wypowiedź, dlatego, że to jest prośba o modlitwę o to, żeby ta modlitwa wpłynęła na porządek, jakby nie było świecki. Więc to jest w ogóle tak, że tak powiem, apeluję do sakrum, bo nawet, bo ja rozumiem, jakby poprosił rząd. Proszę, rząd by nie ograniczał, to by miało sens. A on prosi o modlitwę o to, żeby rząd nie ograniczył lekcji religii.
I prosi o boską ingerencję, krótko mówiąc. Tak. Przecież było, opierdzielali ludzi, że Platforma jeździła do Brukseli, nie? Że tam składają jakieś te prośby o ingerencję Brukseli, to był wielki dramat. A ten tutaj do Boga mówi, nie? Weź, no bo jaki jest sposób na to? No trzeba by zabić Nowacką, tak? Tak, no co Bóg może zrobić? No, jakoś ją skaleczyć, tak, żeby odeszła z rządu, tak? Tak myślę. No bo jak inaczej Bóg ma przekonać Nowacką? Wyobrażam sobie rozmowę Nowackiej z Bogiem, on mówi tak, ja chcę religię, nie? Żeby były dwie lekcje zajęcia. A Nowacka mówi, a ja nie chcę. I wezwała na pomoc Żukowską, nie? Bo Żukowska po prostu przyjebała, wypierdzielaj dziadu i spadaj stąd, będzie, żadnej nie będzie, nie? Żadnej nie będzie go na koniec. I błyskawicą go.
Ale jeszcze Nowacka mogłaby powiedzieć, panie Marku, pan prosi nie mnie, tylko Boga. No to weź pan ze z Bogiem pogadać. Na razie Bóg się do mnie zgłosił.
Jakby ale Bóg się mówi o tym, jakby się zgłosił, nie? Jakby się zgłosił.
Może,
nie,
no, ja, może Nowacka tak. Panie Marku, to zróbmy tak. Jak Bóg się do mnie zwróci w tej sprawie, to wtedy rzeczywiście podniosę ten wymiar lekcji religii.
Ale ja właśnie mówię, jakby Bóg przyszedł do takiej Nowackiej, nie? To co ona powinna? Właśnie ja mówiłem, że to nie z Jędraszewskim ja tak gadać, tylko że Bóg do niej mówi. Pani Barbaro, tu do mnie Jędraszewski dzwonił, że dwa zajęcia z religii, a Barbara mówi, a do mnie Czarzasty dzwonił, że nie chce, nie? Poza tym córka mi mówiła, że się wynudziła strasznie na tych zajęciach religii, to chyba głupie jest, nie? No i wtedy powinna przyjść, wiesz, Anna Maria Żukowska i tego Boga wygonić, nie? Stamtąd, po prostu. I Senyszyn by tam jeszcze przyszła i wiesz, wydarła się na niego i koniec byłby z tym. Broda by mu się zawinęła, rozumiesz, by uciekł stamtąd. Pierwszy raz by piersi zobaczył, nie? Na przykład, bo ktoś by tam ble, 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 do niego, bo przecież z Maryjką jak obcował, to nie dość, że per prokura, per Gabriel, to jeszcze ona cały czas była skromna dziewczyna, cały czas była odziana. Więc tak rozumiesz i mogłoby to nawet śmiesznie wyglądać. Swoją drogą ciekawe, czy Bóg podgląda, nie? Jak jest Bóg, czy on podgląda tak coś? Tak.
Może ma władzę kontroli wyobraźni i sobie kreuje przed ekranem swojej tam...
Na przykład, o,
rozumie, to
ale inny taki biskup w tym samym czasie, jak ten zaapelował o tę modlitwę do wszystkich świętych i tak dalej, to inny stwierdził, tak po prostu, nie? Był taki biskup, który tam z konferencji nam nauki i tak dalej, i on stwierdził, że tak popatrzył, nie? Popatrzył na te koszta, bo byłoby tak, że ksiądz mógłby prowadzić te zajęcia z religii, drugie, jak chce, drugie, to tam po godzinach, niech sobie pizdnie, nie? Że oni mu nawet salę dają za darmo, ta szkoła mu daje, proszę, nie? To nawet przy takich warunkach, to on tak stanął, tam ze znajomymi spojrzeli w te tabelki Excela, nie? Tak popatrzyli i stwierdzili, że kościoła na to nie stać.
To jest niezłe, no.
2000 lat kurwa, brania pieniędzy po prostu, a tutaj 1000 lat, tutaj 1000 lat, po prostu tak czerpali. Poza tym okazuje się, że oni mają teraz gorzej niż za komuny i za PiSu i tak dalej, bo za komuny, przypominam, że nawet nie musieli wynajmować salek katechetycznych w szkołach, tylko w swoich to robili. Jakoś tam wystarczało. Jakoś dawali nad ludzkim wysiłkiem, oczywiście, no z boską pomocą, no bo to jak inaczej, ale dawali radę. Poza tym są ludzie małej wiary właśnie, nie? Ja się dziwię, że on na przykład nie pokłada, jest takie powiedzenie na przykład w celach takich rozrodczych prowadzone, że jak Bóg dał dzieci, to da i na dzieci. Pamiętałeś, tak, słyszałeś coś takiego? Bo jest takie,
było coś takiego, tak.
No to może by tak zrobić, że tak skoro Bóg dał zajęcia z religii, no to nie ma zajęcia z religii. Po prostu może nie, tak, może wolontaryjnie, skoro to jest takie ważne dla was misyjne wydarzenie. Wiecie, skoro ludzie wolontaryjnie mogą pieluchy zmieniać innym ludziom w różnych sytuacjach takich, wiesz, i chodzą tam, normalnie się opiekują umierającymi i tak dalej, to może ksiądz by, kurde, wolontaryjnie zajęcia z młodzieżą tak poprowadził.
Ale to teraz, teraz to już przesadziłeś. To jest zły populizm.
Chyba powinienem przeprosić, faktycznie. Wydaje mi się, że masz rację.
Oni są niesamowici, bo jednak to, że oni mają, no ja to pamiętam, raz podali się, wyrwało chyba Nyczowi już ze 12 lat temu, że na tacę tam dostali 6 miliardów w ciągu roku i że oni wiedzą, że ich nie stać na jedną lekcję religii. Ja myślę, ja pierdzielę, mają taką infrastrukturę. Te dopłaty, to co nawet jak ten rząd tam trochę do tego kościoła ograniczy, to przecież do kościoła ta kasa płynie 50 kanałami i płynęło mnóstwo, to naprawdę, no to jest mega bogate, to jest w ogóle najbogatsza organizacja, która też najwięcej nawet zyskała na wejściu do Unii Europejskiej. Same nieruchomości, ile oni mają po prostu. Więc to w ogóle swoją drogą, że w ogóle ten ksiądz tak mu się wyrywa i już widać, że część tych biskupów jest niezadowolona. Co to ma być, że chcą nam zabrać część naszych, 5% naszych przywilejów chcecie nam zabrać? No teraz to już żeście przesadzili.
No i zresztą, też pokazuje... żeby było jasne, to ja teraz nie chcę być takim populistą, takim totalnym i wyjaśnię, że moim zdaniem spora część księży naprawdę nie zarabia dużo pieniędzy. Chcą uczciwie tak. Tamten... Księża naprawdę są biedni. Bardzo dużo księży jest biednych. Bo pamiętajcie, że te pieniądze to tam na tacy idą i tak dalej, one są wysyłane do centrali. Oni sobie zostawiają tylko tam część tych pieniędzy. To nie jest tak. A jak jest mała parafia, jakiś tamten gdzieś wiejska, to naprawdę nie mają, nie srają szmalem. Więc to nie jest tak, że my tu z Piotrem, wiecie, mówimy, że wszystkie katabasy to po prostu, wiecie, rozpasione, wypasione i tak dalej. Nie, to najbardziej wypasieni to są różni ci kanonicy, tacy, wiecie, tak? No i ta rada biskupów, wszyscy księża, którzy koło tych biskupów, tam te satelity takie biskupie, nie? Co to za nimi chodzą i pieluchę im trzymają i tam w ogóle wszystko, te parasole trzymają i tak dalej. To oni bardzo dobrze żyją, ale tak cała masa księży, bo pamiętajcie, że to jest bardzo feudalna instytucja. To nie jest za każdym. A jak znajdą jakiegoś księdza, który chce być uczciwy, który naprawdę tam z tego swojego powołania, że naprawdę wierzy w tę misję swoją, no to go wyssą, kurczę, z kością, nie? Po prostu sam worek zostanie. Naprawdę, to z kością go wyssą i dalej. Im bardziej cyniczny i tak dalej, ci księża cynicznieją właśnie dlatego, że muszą po prostu, żeby przeżyć, to nie muszą cynicznie, muszą kraść, na przykład okradać własnego biskupa, bo na przykład nie wysyłać mu wszystkich pieniędzy, które dostają. Muszą prowadzić podwójną tą, ja wiecie, że mam księdza takiego znajomego, który w Boga nie wierzy, oczywiście, bo tam już mu przeszło i tak dalej, ale jak stwierdził, nie ma co innego w życiu robić. I będzie księdzem trudno, ale on też tak robi, nie? Że on musi część pieniędzy sobie zachować, a kwity w związku z czym muszą iść inne do tego biskupa, tam, że się wyspowiada finansowo przed biskupem, bo jak się wyspowiada naprawdę, to mu zabiorą wszystko, nie? Łącznie z sutanną. Po prostu, bo jego on nie potrzebuje. To co? Lecimy na wtorek?
Na wtorek.
Nie, poniedziałek.
Ach, no tak, to była niedziela.
Wiesz co, Piotruś, to zróbmy przerwę, bo ten poniedziałkowy temat to jest duża sprawa. Więc zagrajmy piosenkę.
Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
Tomek Piątek zawsze warto, bo okazuje się, że tam dużo jest. Coś z tym Hołownią, tylko tam coś mu nie poszło, bo taki zły był, a potem nagle był. Przestał być zły, a teraz chyba znowu sobie nagrabił. Bo właśnie w poniedziałek pan Hołownia stwierdził... A, w ogóle witamy serdecznie. To jest Piotrek Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa oraz autor i prowadzący programu Czas na Związku. W Resecie Obywatelskim w każdą środę o 19:00. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i ja z kolei zapraszam od poniedziałku do piątku o 10:00 na kanał Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery właśnie. Prosimy o tablicę z poniedziałkiem. niezmiennie to pęk, mi się bardzo podoba ta szklaneczka na końcu. Żeby tak te dzwony dzwoniły o 21.37, to nie byłoby chyba problemu wielkiego. Natomiast w poniedziałek, po wcześniejszych wielu ustaleniach, po tym jak wyzwał Czarzastego od kłamców, jak Czarzasty się domagał realizacji po prostu, bo pamiętam jak pan Hołownia mówił, że jak to było, że nie będzie zamrażarki, a po drugie, że projekty będą dyskutowane w kolejności napływania ich do laski marszałkowskiej. No więc ten dopłynął pierwszego dnia, więc potem nawet z tymi zmianami, to w grudniu już był po zmianach. No i marszałek Hołownia do spółki ze swoim drugim kolegą z PSL-u i Bosakiem z Konfederacji, bo taka była prawda, bo Czarzasty zarządził głosowanie, poprosił o głosowanie jednak sprawy przesunięcia rozpatrywania ustaw okołoaborcyjnych, już takie nazwę ogólnie. Więc ta trójka przegłosowała ten plan i się rozpoczęło dyskusja. Marszałek powiedział, że to dla dobra kobiet i generalnie chodziło też o to, że atmosfera niesprzyjająca jest. Po prostu. Piotruś, może ty coś powiesz, bo ja po prostu jestem tak wkurzony na to. Aha, jedną rzecz tylko powiem, zanim zaczniesz, bo potem nie będziemy już o tym mówili, ale muszę to powiedzieć na początku. Bo w tym wszystkim, przez to, co zrobił ten Hołownia, my zauważcie, że nikt nie mówi. Tak naprawdę ja nie spotykam się w ogóle z tym tekstem w przestrzeni publicznej, że nikt nie mówi o PiS-ie i Konfederacji jako o tych autorach najgorszych projektów antykobiecych i tak dalej. Teraz jest walka między Hołownią a resztą tam demokratycznej większości. Też zniknęło to jakby z przestrzeni, też to, że nie chodzi o to, żeby Hołownia zagłosował za taką czy innym rozwiązaniem, bo wszyscy wiedzą, że on się opowiedział za innym. Chodzi o procedowanie. Chodzi o to, że brakiem szacunku jest po prostu niepoddawanie tego pod opinię. Ale przy okazji przypominam, nie zapomnijcie, że tak naprawdę największymi złoczyńcami tutaj są PiS i Konfederacja, tak? Że nawet przy naszych krytycznych słowach wobec tego, co robi Hołownia, to pamiętajmy, że to jest dalej kosmos. Ich dzieli kosmos. Hołownie w tym stosunku, to też jest zły stosunek do tych kobiet i tak dalej. Ale pamiętajcie, że tam dalej jeszcze jest w takim już niewidocznym, aż takiej wiesz, przestrzeni kosmicznej, jest jeszcze Konfederacja i PiS, którzy są po prostu zabójcami kobiet, nie? Którzy zabójcami praw kobiet są. A teraz oddaję ci głos.
Tak, ja się z tobą zgadzam. No i rzeczywiście warto odróżniać te dwie sprawy, bo Hołownia jest za referendum, jak wiemy. No i jakby ma prawo, on zawsze był za referendum, jakby w kampanii był za referendum, więc nikogo nie oszukuje, kiedy no mówi, że... Tak, więc i do tego ma prawo i ludzie, którzy na przykład, nie wiem, głosowali na niego i myśleli, że on będzie za liberalizacją, on nie był za liberalizacją, on był za referendum. Znaczy był za liberalizacją w sensie powrotu do tego...
93 roku, czyli...
konserwatywnego status quo. I za referendum. Ja jestem przeciwko, znaczy ja jestem za tym, żeby po prostu zliberalizować ustawę antyaborcyjną bez referendum, ale moim zdaniem Hołownia pewne racje ma, bo na przykład miałoby to silną legitymizację demokratyczną, gdyby się udało wygrać takie referendum. Więc jakieś argumenty moim zdaniem są. Na przykład Irlandia właśnie w referendum zmieniła i teraz nikt tego jakby nie chce nawet ruszać, więc pewne argumenty ma. Natomiast to, że on jakby przywrócił instytucję...
Ale to jest zupełnie inna sprawa, jego poglądy są tak, zupełnie inną sprawą tak. W tym.
Natomiast to, że on oszukał jednak ludzi, moim zdaniem zaszkodził sobie bardzo wizerunkowo, bo mówił, on jeszcze ma taką księżurkowatą zdolność do moralizowania. I on takim moralizującym tonem mówił, że zniknie ta zamrażarka, że te pisiory lekceważyły demokrację, a on będzie tam właśnie w tej kolejności, że on się nie boi trudnych tematów, że nigdy interesy polityczne nie będą decydowały i jakieś tam emocje, bo on zawsze będzie szanował ludzi, którzy tam zgłaszają i będzie te projekty i on nie będzie nic kasował. No i po czym powiedział, i to jeszcze zabrzmiało to fatalnie, że nie dość, że przywrócił instytucję zamrażarki, to jeszcze właściwie wprost powiedział, że jest to taki temat niewygodny, że naprawdę zajmijmy się ważniejszymi sprawami, są wybory samorządowe, a jeszcze by to coś zepsuła ta dyskusja, więc po co to...
Poza tym takie, ten temat jest taki śliski, taki, że on by potrzebował właśnie odpowiednich tych. Wiesz co, posłuchajmy, co powiedział Hołownia dzisiaj, dobra?
Ja też słyszę ten gniew,
znaczy wczoraj.
To oczekiwanie, to przekonanie, że to się wreszcie powinno zacząć w Sejmie dziać. I zapewniam, że robię wszystko, żeby zadziało się i zadziało się skutecznie. Natomiast rozmawiamy, przekonujemy i mam nadzieję, chciałbym
słuchaj teraz
mieć jutro dla państwa w tej sprawie dobre wiadomości, ale o tym porozmawiamy jutro.
Czyli łagodzi pan to w sprawie 11 kwietnia?
Nie łagodzę. Uważam, że 11 kwietnia, jeżeli dawałby nam szansę na wypracowanie porozumienia w tej sprawie, to jest bardzo dobra data, ale o tym porozmawiamy jutro. I w mojej ocenie też zupełnie niepotrzebny jest ten konfrontacyjny i agresywny język, bo on nie służy budowaniu żadnego dobra. Ja chciałbym takiego dyskursu o problematyce aborcji, w którym się wszyscy odnajdą, którzy złożyli te projekty. Do tego zmierzam, do tego dążę i mam nadzieję też, że naprawdę będziemy w stanie zaoferować ludziom coś więcej niż to, co moglibyśmy zaoferować im tydzień temu. Tydzień temu, jeżeli te wszystkie projekty od razu z marszu, z biegu, z kancelarii, z biura analiz stanęły na Sejmie, niestety ryzyko, że wszystkie zostaną wyrzucone od razu do kosza, bo lewica wystrzela prawicę, a prawica lewicy, było moim zdaniem graniczące ze 100%.
Dwie rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę w tej jego absurdalnej wypowiedzi. Po pierwsze, zwróć uwagę, że on ma... Co ci to przypomina, ten język? Pamiętasz, czy może trzeba ci przypomnieć ewentualnie czasy protestu kobiet, czasy tej To jest wojna i czasy tych błyskawic, kiedy nawet ci demokraci, ci wolnościowcy, co wiesz, tamten mówili, że no kobiety mają trochę racji, tam mają dużo, ale ten język, no ale to dlaczego tak brzydko, kurwa, esteciku, a nie? Dlaczego, pamiętasz, ten cały wypiar był taki, więc ten tutaj też zauważ, że no ten, ale po co ten konfrontacyjny język, wiesz, no stary, nasrałeś kobietom w buty, to co się dziwisz, nie? Że wiesz, no jak mi kot nasrał w buty, no nie mam kota, ale jak miałem kota, jak mi nasrał w buty, to też krzyknąłem o kurwa, nie? Rozumiesz, o co chodzi? Bo to nic nie jest. No i drugie, że on chce, żeby taką sformułować rozmowę, żeby odnaleźli się w niej wszyscy, którzy złożyli wnioski. Ja przypomnę, że te wnioski złoży też Konfederacja i PiS. Nie wiem, czy one też będą konsultowane, ale no w każdym razie namawiał bardzo mocno przecież Hołownia, żeby tam ci też. Więc mają tam stanąć i tak ci jedni będą mówili, aborcja tak, drudzy aborcja nie. I się wszyscy odnajdą w tym dialogu. I tylko jak ktoś powie, no ty, no ale kur, a tam, ej, bez konfrontacyjnego języka, nie? Wszystko w porządku, ale ten, powiem ci, to jest tyle protekcjonalności w tym wszystkim, że się w pale nie mieści, nie?
Czy wiesz co, spróbuję.
Spokojnie, drogie panie, nie? Spokojnie.
Spróbuję jakby zrozumieć, o co Hołowni chodzi, bo jedną rzecz, którą on pokazał, co może w tym trochę racji jest.
Ale z tym językiem się zgadzasz?
Z tym... Nie, z tym to bzdury. Znaczy, ja w ogóle, jak wiesz, w ogóle nie lubię sformułowania koniec wojny polsko-polskiej. Ja bardzo lubię wojnę polsko-polską. No, różnimy się w poglądach, nie wiem dlaczego ja mam nie mieć wojny polsko-polskiej z Kaczyńskim, Ziobrą, tam Mentzenem i kim tam jeszcze, a w niektórych sprawach i z członkami obecnego i członkiniami obecnego rządu. Natomiast jedna rzecz, która no jest może mieć trochę racji, to jest to, że koalicja rządowa, która od 2022, powiedzmy końcówki, jakoś tam już były głosy, że oni jednak będą razem rządzić, no że w sprawie, która budziła bardzo silne emocje, że jakby nie są dogadani cały czas, to znaczy, że nie mają jakiegoś scenariusza i to, co Hołownia chyba chciał powiedzieć, to słuchajcie, poczekajcie, bo my się musimy w rządzie dogadać, żeby w ogóle cokolwiek wyszło, bo jeżeli zostawimy tak, jak zostawimy, to my w końcu nic nie zmienimy. No i ja nie wiem, może tak jest, bo on chyba mówi, że ja zagłosuję, czyli moja frakcja zagłosuje przeciwko dwóm projektom lewicy, jednym koalicji, które właściwie są wspólne i liberalizują. Lewica i koalicja, przynajmniej część, zagłosuje przeciwko jego referendum. Z drugiej tam chyba jeszcze jest jeden projekt też PSL-u przywracający status quo z 93, to tutaj być może też lewica i część koalicji zagłosuje przeciwko i w konsekwencji nic nie przejdzie. Być może tak jest, ale to już jest jakby sprawa też rządu, że co, to oni o tym w ogóle nie rozmawiali, że oni się jakby dzisiaj tłuką między sobą, więc to w taki, jeżeli tak, no to wszyscy tu robią jakieś show i jakby, no to już będzie ich odpowiedzialność wtedy, jak wszystkie
ale projekty. Piotrek, mnie to nie interesuje, bo jeżeli się nie dogadali do tej pory, przez te ileś lat, i stoją na bardzo, no, na pryncypialnie różnych stanowiskach, tak? No, w pryncypiach się nie zgadzają. Chociaż tak naprawdę to mi się wydaje, że nie wiem, że ten Hołownia to próbuje bardziej przekonać swoich członków, czy te członkinie tej swojej partii do siebie, bo one już dawno, te kobiety z Polski 2050 ogłosiły, że one idą za tym projektem KO, prawda? Większość z nich ogłosiła, że one nawet panie posłanki z PSL-u powiedziały, no. Część z nich powiedziała, że będzie głosowała za liberalizacją i w nosie mają te ich wątpliwości. Więc to wygląda tak, jak on by hamował te swoich członków przed tym, żeby jemu nie wyszło to na złe. Ale to pomijam. Piotrze, ale jeżeli ktoś zakłada, że oni nie dogadali się, tak jak ty mówisz, od 2022 roku, czy tak naprawdę nie dogadali się od 93 roku, tak? Dalej, no umówmy się, bo ta sprawa była od 93, co jakiś czas wracała na agendę rozmów i do tej pory nie dopracowano jakiejś tam sytuacji, no to serio on myśli, że co, że teraz przez 2 tygodnie, tak, usiądą i mówią, no dobra, panowie, ale już deadline blisko jest jak w redakcji, wiesz, ty też pracowałeś w redakcji, no panowie, no ale no z tą okładką no możemy się bujać, no ale no przepraszam, bo już dzwonili z drukarni, że muszą mieć tam, no to dobra, to weź, wrzuć tego tam jakiegoś ten, tylko podkręć go tam trochę kolory. No tak nie jest, nie? Oni będą tak głosować. Tu chodzi, kobiety się wkurzały nie o to. O to będzie kłótnia w drugim etapie, tak? Jak zostaną te projekty odrzucone, czy jak zostanie odrzucone, to będzie wiadomo. Ale na razie chodzi o to, że ktoś blokuje w ogóle rozmowę o tym. I to jest klucz całego tematu. Rozumiesz, że on arbitralnie stwierdził i to jeszcze z tym takim właśnie pretensją, taką wiesz, z takim pretensją, z tą edukacją. Co
nie, ja mówisz, wiem, tak, no tak jest.
Że nie, no kurczę, ale wiesz, no ale wie pan, panie redaktorze, bo do tych redaktorów, no nie, no sytuacja jest bardzo skomplikowana i w ogóle i tak dalej, w szczególe, no to na przykład to jeszcze zobaczmy, jak Paszyk niejaki to mówi. I zobacz, jak on będzie mówił o tym, no że wie pan, taka sytuacja to wymaga szczególnych okoliczności, bo rozumiesz, inne sytuacje nie wymagają szczególnych okoliczności. Na przykład uchwalanie budżetu to nie wymagało spokoju, tak jak on tutaj, czy coś tam. Obalanie Trybunału Konstytucyjnego wczoraj, to też było generalnie, nie wymagało jakiejś szczególnej atmosfery, czy coś takiego. Ale zajęcie się prawami kobiet, jakkolwiek by, bo tam jest wśród tych ta ustawa depenalizacyjna, która jakby, wiesz, no też rewolucjonizuje ten sygnał, ale no nie jest aż tak kontrowersyjna, nie? No ale wiesz, ale tu trzeba, i to jest właśnie typowe dziaderskie gadanie. Puśćmy tego Paszyka.
Doktorze, zgadzam się z marszałkiem Hołownią, że tak delikatna sprawa jak prawo aborcyjne, jak prawa kobiet wymaga dobrej, konstruktywnej atmosfery w Sejmie. Dzisiaj no już, odnoszę tak. Wrażenie, że...
Rozumiesz, że delikatna ta materia jest, rozumiesz? No bo te kobiety tam, one są też takie delikatne i tak dalej. To mnie wkurza, rozumiesz? Co to za podejście jest?
Ja tu się zgadzam. To, co mnie smuci natomiast, to jest to, że rzeczywiście to są jakieś, nie wiem, jakieś polityczne, nie wiem co, jakieś szachy, czy jakieś warcaby, czy nie wiem co, że oni wszyscy jakby wygłupiają się. Temat jest znany, wszyscy znają swoje stanowiska. Te ustawy leżą właściwie od 15 października praktycznie.
One leżą od 20 lat.
Od 20 lat, tak. W związku z tym, bo ja nie wiem, czy oni, że co, że tam, nie wiem, Kosiniak-Kamysz będzie musiał, nie wiem, pojedzie do, ja nie wiem, do jakiejś świątyni, żeby przez tydzień myśleć nad tym, czy on poprze którąś z tych ustaw.
Kosiniak-Kamysz zapowiedział jedną taką no, dobrą rzecz, która przemawia za tym, a za tym ewentualnie referendum, bo ja przypominam, że w Polsce referendum wygląda tak, że referendum nie stanowi prawa, tak? Bo wyjaśnijmy od razu, że referendum samo w sobie nie jest prawodawcze, że społeczeństwo w Polsce nie ma mocy prawodawczej. Nie ma takiej możliwości. Jest tak, że jak nawet referendum 100% jak osiągnie, nie wiem, i będzie miało i 100% osób zagłosuje i nawet i wszystkie te osoby będą za czymś, to i tak musi trafić do parlamentu. Parlament musi odbyć dyskusję. Potem w dyskusji musi podjąć parlament tę uchwałę, ustawę i dopiero to trafia do prezydenta, on to podpisuje lub nie i tak dalej. W związku z czym to chodzi tylko o tą, tak jak Piotr ładnie to nazwał, legitymację taką, tak? Chodzi o to, że trudno będzie na przykład jakimś tam posłom czy takiemu Dudzie, jak będzie na przykład taki efekt 80%, tak? Jakby na przykład 80% ludzi w referendum dało przykład, że chce aborcji tam do 12 tygodnia, no to trudno będzie temu Dudzie powiedzieć, że no w imieniu tam jednak tej mniejszości on musi rozważać tam coś, prawda? On może to zrobić. I to jest najgorsze, że on może mieć te 90% nawet w dupie powiedzieć, a ja wierzę w Boga, Bóg mi to mówi. No bo tak de facto, to gdyby on był realizował swój katolicyzm, to niezależnie od tego, kto głosuje za tym i czy parlament by to przyjął przez aklamację, czy cokolwiek, to on powinien powiedzieć, Bóg jest moim panem, Bóg napisał nie i do widzenia się z państwem po prostu. Także to jest i Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeżeli w referendum poszłoby to, że ludzie by chcieli, że ludzie by zagłosowali za tym, że jest do 12 tygodnia, to on wtedy obiecuje, że on zagłosuje za tym, jeżeli ludzie to wybiorą. Nie? Tak powiedział. Ja nie wiem, czy można mu ufać, czy nie. Ja mówię tylko to, co powiedział. Nie?
Pewnie niezbyt, ale muszę powiedzieć, jak chodzi o tą całą dyskusję, no bo jakby o tym rozmawiano już 100 milionów razy i myśmy też parę razy rozmawiali, nasze poglądy w tej sprawie znacie. Natomiast muszę powiedzieć, że z perspektywy sytuacji kobiet realnej i tego, co w Polsce może się zdarzyć w najbliższych tygodniach, a może się zdarzyć to, że nawet jak te ustawy wejdą do Sejmu i te postępowe, czyli te dwie lewice albo przynajmniej jedna koalicji, bo są trzy jakby postępowe, przejdą, to i tak pewnie Duda zawetuje, jak go znamy. To pod tym względem muszę powiedzieć, że podoba mi się, to jest właśnie z dzisiaj, że tak powiem, podoba mi się to, co akurat Tusk tutaj mówi, który podjął działania, że tak powiem, konkretnie poprawiające sytuację kobiet, bo wiemy, że w Polsce jest tak, że na Podkarpaciu obecnie jest totalny zakaz aborcji, po prostu totalny, niezależnie od prawa w ogóle, bo po prostu w klauzula sumienia lekarz mówi, że nie, bo nie, i jemu się nie chce.
To Leszczyna zapowiedziała, to Tusk teraz przedstawia, ale Leszczyna to zapowiedziała.
I to, że Leszczyna z Tuskiem tu jakby poszli w kierunku takiego zmiany interpretacji, ja bym jeszcze w ogóle podpowiadał to, bo to moim zdaniem, nie wiem, no to trzeba by się przyjrzeć, jak to jest na poziomie rozporządzenia interpretacji.
No powiedzmy, o co chodzi, bo ty byś im podpowiedział, ale najpierw powiedzmy o tym, co Leszczyna powiedział, że NFZ po prostu nie będzie podpisywał kontraktów ze szpitalami czy z oddziałami, na których będzie obowiązywała klauzula sumienia tak. Dotycząca
I to jest bardzo moim zdaniem dobry kierunek, który można zrobić bez zmian legislacyjnych i poza panem Dudą. Natomiast druga rzecz, która mi się wydaje mi się, że jest możliwa jakby rozporządzeniem, to jest taka kwestia, że w polskich przepisach jest wpisane, że kobieta ma prawo przerwać ciążę, kiedy jest jej życie i zdrowie zakazane. Z tego co ja wiem, w Wielkiej Brytanii
nie zakazane, tylko zagrożone.
Zagrożone, tak. I w Wielkiej Brytanii według mojej wiedzy jest podobne przepisy, że właśnie jak zagrożone życie i zdrowie kobiety, ona może dokonać aborcji. I tam się interpretuje to w ten sposób, że jeżeli po prostu kobieta się źle czuje, jej zdrowie psychiczne jest zagrożone, to ona wtedy dokonuje aborcji, wszyscy się na to zgadzają. Więc potem to jest też wykładnia przepisów, bo w Polsce to zdrowie wpisane w ustawę interpretuje się tak, że kobieta to umierająca musi być praktycznie, to naprawdę jej zdrowie musi być bardzo ciężko fizyczne zdrowie.
Tylko somatyczne choroba.
Natomiast moim zdaniem można to tak interpretować, że jak kobieta się po prostu bardzo źle psychicznie czuje, jej zdrowie psychiczne jest zagrożone, to ona wtedy może mieć prawo i to jest moim zdaniem wykładnia ustawy, a nie zmiana.
No jest wielkie, wielkie poruszenie jest, że przecież jak to można, że depresja może być, bo tam ktoś proponował właśnie, żeby dopisać depresję do tych warunków zdrowotnych. no to jak, to każdy będzie mogła sobie przyjść, powiedzieć, że się źle czuje i tak dalej. To jest też rozumienie w ogóle słowa depresja i tak dalej, ale no tak, krótko mówiąc, tak o to chodzi, moi drodzy pajace, żeby tak było. No. Najlepiej to powinni każdemu facetowi, który idzie do Sejmu, dopóki nie zostaną podpisane te wszystkie ustawy, to każdy powinien mieć implementowaną hubę, kurwa, do ciała i żeby ona jeszcze go kopała. Taki, wiesz, taki, można takie coś zrobić, dopóki nie podpiszesz, to będziesz miał takie dziecko w sobie, nie? Które tam uciska ci wątrobę, zmusza cię do sikania wcześniej. Tak ten. I poza tym jeszcze będziesz miał, cały czas będą ci szeptać, co wieczór będziesz się kładł i będzie ci ktoś szeptał. On cię rozerwie. Po prostu pękniesz. Wiesz o tym, że jak będziemy z ciebie wyciągać tego robota, to pękniesz, nie? I będą ci trzeba, będzie cię zszywać. Rozumiesz, o co chodzi, nie? I ten facet, i wtedy by tak przeszło szybko to prawo, to by było po prostu taki błysk, nie? Taki, a wiecie co? Właściwie to niech te kobiety już robią, co chcą. A wiecie co? To już by było, a dajcie spokój. Co będziemy się tam ten, nie? Tak podejrzewam, że o to tylko chodzi. Oni po prostu to nie czują. To tak samo jak Jezusowi było łatwo umierać na krzyżu, skoro wiedział, że nie umiera, nie? To wiesz, i wiedział, że przez jeden dzień przecierpi, ale za to do wieczności będzie żył na chmurce, tak? I będzie się bujał na chmurce i patrzył. I wszyscy go będą lizali po stopach, nie? No to łatwiej się znosi takie dwie godziny cierpienia, wiedząc, mając pewność, że potem będzie zajebiście, nie? To jest inna rzecz. No więc faceci też tak, faceci mają taki cały czas taką świadomość, że im będzie dobrze, obojętnie jakie będzie prawo, no to oni, do ich piersi żaden pasożyt się nie przysie potem, nie? Do ich piersi. Nie. Zawsze mogą wyjść z domu, powiedzieć, że do roboty idą i tak dalej. Nie?
Co tak, natomiast rzeczywiście dobrze, że przynajmniej tam Tusk, jego otoczenie, z tego co słyszę, przynajmniej jakoś próbują dokonać szybkich zmian, które coś zmienią. Tak, coś zmienią, żeby właśnie, bo ja mam momentami wrażenie, że ten Hołownia, nie chcę mu za dużo insynuować, ale on się momentami zachowuje tak, jakby chciał, żeby zostało status quo. No dobra, no to już pogadaliśmy, no trudno, no parlament nie przegłosował, nic na to nie poradzimy, tak?
Ja też nie rozumiem tej gry, przyznam, że nie rozumiem tego uporu. Ja myślę, że być może, pamiętaj, że on jest taki intelektualistą, chce uchodzić za takiego intelektualistę, być może sam się ze sobą zakiwał, wiesz, myślał, że taką konstrukcję zbudował, bo on tam tyle, wiesz, tych warunków tam dopisał i tak dalej, taką konstrukcję, że zapomniał o tym podstawowej rzeczy, że chodzi o to, żebyś udostępnił po prostu salę plenarną do rozmowy o tym. Dziękuję. To jest koniec, tak. Ty nie masz o co walczyć tam, on wiesz, walkę toczy wewnętrzną, jakąś tam coś, ty potem mówi, że on tam z kimś rozmawia, czy inni mówią, że ale panie, wiesz, prawie jak przy tym rządzie Morawieckiego, tym dwutygodniowym, on opowiada, że cały czas z kimś negocjuje, nie? A ci inni mówią, że nikt z nimi nie negocjuje, że nie ma żadnych rozmów, że oni powiedzieli na prezydium, się wygłosili, podnieśli rękę za, że ma być, jakby koniec, no, o czym tu gadać, nie? No, stanowiska uzgodnią, no co? Wiesz, no, w kuluarach się ugadają, że no dobra, to będziemy za czy przeciw. Lewica i KO już dawno zapowiedziało, że nie będzie głosowało przeciwko, że w pierwszym czytaniu nie odpadnie żaden z tych wniosków. Pamiętać, ja to pamiętam, to było przy składaniu chyba tego, jak one zapowiadały, te panie z lewicy w ogóle, że czekają też na inne projekty i tak dalej, że żaden projekt, który będzie progresywny jakkolwiek, a nawet ten Hołowni też jest progresywny, no bo trudno być degresywnym w stosunku do tego, co jest, ale też jest progresywny, w związku z czym one zapowiedziały wszystkie, że będą głosowały za przeniesieniem do komisji, w związku z czym to w ogóle wytumany problem jest. Nie było tego problemu, tego o czym ty mówisz, że lewica wywali tamto, a tamci wywalą tamto, nie było takiego problemu, bo i Platforma, i Lewica powiedziały, że poprą wszystko w pierwszym czytaniu. Że później będzie oczywiście, wiesz, tam, no już będą się wykruszały, jak w tym losowaniu, nie? Były 10 świnek i tam, wiesz, 9 świnek, 8 świnek i tak dalej, ale na początku powiedzieli, że pierwsze głosowanie będzie na tak ze wszystkim. W związku z czym to jest brednia, co on gada, i myślę, że on się zakiwał sam ze sobą, że w pewnym momencie się tak, wiesz, tak staną, kurwa, już tak zadek, a on nie jest z tych, co powie, że przyznaje się do winy, nie? On nie jest z tych bardziej, co powie, że przyzna się do winy, co chociaż było widać po tej jego jeździe do Krakowa, prawda, samochodem.
Tak,
bo przypominam, że to był też jego jeden z priorytetów, żeby władza nie była bizantyjska i tak dalej. W związku z czym pojechał na ten i jak ja u siebie w audycji puszczałem fragmenty tych różnych ludzi, którzy go bronili, no to przecież no, po pierwsze to nie on prowadził. Po drugie jechał bezpiecznie. A po trzecie w bardzo ważnej sprawie. No więc tam pani z Radia Z mówi, no ale jednak na partyjną imprezę jechał. No ale to jest marszałek dalej, nie? No więc już tam się skończyły te takie rumakowania. Potem o tych członkach rad nadzorczych też, prawda? Się okazało, że tam Hołowniaków ileś trafiło do tych rad nadzorczych. No to też było, tak? Niemożliwe. Nie. To nie są nasi członkowie. Tam jeden wziął i zrezygnował z członkostwa partii, nie? Mówi, no i nie jest już. Jest wszystko w porządku. Tak, on tak trochę. A to jest zawsze, to jest taka choroba tych nowych, nie? Takich, co przychodzą, że oni tam zawsze zgarną jakichś innych ludzi, nie? Skądś tam, którzy tak. Pierwszy raz są. I to zrobił ten, to tak samo byli u Kukiza, u Palikota, jak tam wchodzili na entuzjazmie, że tacy fajni ludzie, a oni się, wiesz, odnajdowali nagle w tej polityce zupełnie w nieoczekiwanym.
Tak, tak. I taka szybka woda sodowa.
Później. Tak. I takie zobaczenie, kurczę, to naprawdę to można, nie? Wiesz, a poza tym, po co ja głosowałem, po co ja współpracowałem z Szymkiem, wiesz, tam na tych strukturach niżej na przykład, żeby teraz nic z tego nie mieć, nie? I co mam? I że Szymek i tam pan Władek i ktoś tam jeszcze poszli do parlamentu, a ja mam tu siedzieć teraz w Zgierzu, rozumiesz? I dalej mam pierdzieć na działce i ryby łowić? No nie po tośmy się, nie o takie polskie walczyłem. Rozumiesz? No coś z tego trzeba mieć, nie? No, a
przecież tak, już jest teraz...
swoją pensją się marszałek nie będzie dzielił.
Już jest teraz ta afera z tym Gomolą, tym najmłodszym posłem, że tam jakąś tam zapewnią jakieś lewe pieniądze. Poza limitami.
No tak, dlatego ja mówię, to są takie, i to nie jest wina, żeby było jasne, teraz akurat o tym, to ja nie mówię, o tym jeździe samochodem, to była wina Szymka, że nie potrafi powiedzieć, nawet ten Tusk cholera powiedział, pamiętasz, jak go złapali tam, jak jechał za szybko, powiedział, dobra, obrócił to w żart, też tam niby, też tak wiesz, fajnopolak taki wyszedł z niego, ale przynajmniej powiedział, faktycznie powiedział, przepraszam, nie tak. Będę jeździł rok, nie? I pilnował i tam oczywiście zrobił na tym swoje, bo tam rowerem sobie jeździł, rozumiesz, pamiętasz, tam, zrobił swoje show takie, ale przynajmniej to się odbyło. A tutaj, kurczę, proszę ciebie, żadnego ani my, ani bani Kukuryko jeszcze powiedzieli, że no i co, pan marszałek to dojechał, nie? Że wozu mu nie kupili, wiesz, tej od Gulbinowicza tam nie kupili tej dyni takiej, nie? I żeby kosmiczną dynię go wsadzić. Ale te wszystkie rzeczy, te pozostałe, to czy ten młody człowiek, czy coś tam, to nie jest wina Szymona, to po prostu nie, tak nie jest z tymi młodymi, z tymi nowymi ludźmi, których trudno jest opilnować, nie? Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Oni... I to też nie jest argument, bo wiesz, bo niektórzy używają tego argumentu, prawda, Piotrek, za tym, że to jest dowód na to, że skostnienie polityki jest lepsze niż...
Tak, nie,
to też nie jest tak, no, więc to też nie jest tak. Nie?
Znaczy, ja to zawsze mówiłem o tym, że bardzo dobrym instrumentem, który też nie wszystko rozwiąże, ale jest daleko idąca moja tutaj postulat, który powtarzam od miesięcy, czyli bardzo daleko idąca jawność płac, jawność finansów różnego rodzaju organizacji, czy sam Hołownia. Jednak to, że on właśnie nie ujawnił finansowania swojej partii, jego partie finansowały dwie fundacje, których nie ujawnił ostatecznie, nie do końca wiadomo, kto go finansował. Tak a propos, to samo czy Biedronia, który tam nie ujawnił, czy Wiosnę, jak Wiosnę finansowano, po czym Wiosna znikła i powiedział, że Wiosna już nie istnieje, więc nie ma co, żeby ujawniał. No i
tak, nie było to nie było, po co drążyć?
I takich polityków, Kukiz to samo tam, Kołodziejczak nie mówił, wie, no dużo jest takich polityków, którzy znaczy, a inną sprawą strukturalną jest to, że faktycznie w Polsce też trudno się przebić do tego politycznego establishmentu. No więc... Bo jak już tam jesteś, to masz full kasy, przecież te partie mają miliony, dziesiątki milionów PiS czy PO, a jak chcesz założyć nowy ruch, no to skąd masz mieć pieniądze? I tu jest kłopot, to jest kłopot z finansowaniem, oczywiście.
Ale poza tym, jak bierzesz tych nowych ludzi, nawet jakby, dajmy na to, teraz masz taką PO, która ma tam dużo ludzi, tak? Ale ma tam znaczy dużo pieniędzy, i jakby oni chcieli wymienić takie, wiesz, 100%, tak dobra, to robimy maszynę losującą, inni ludzie wchodzą. To ja chciałem powiedzieć, że ten argument z tymi ludźmi, którzy się nie, wiesz, którzy wpadają w panikę, tak, albo robią różne inne rzeczy, głupie rzeczy, to nie jest argument za tym, żeby właśnie nie odświeżać tej polityki.
Tak, nie, oczywiście, że nie.
Ci, którzy są, no to jest tak jak, wiesz, no złodziej, ale nasz, także znany na przykład, albo tam malwersant. No nie, ja bym wolał naprawdę, zaryzykowałbym zapraszanie nowych ludzi, bo jest zawsze szansa, że są inni i na dodatek jest szansa, że są lepsi, a tutaj jest po prostu dramat. Coś w temacie, Piotruś, jeszcze?
Nie, no jakby trochę Hołowni, znaczy ja generalnie rzecz biorąc nigdy nie byłem fanem Hołowni, a PSL-u to jak wiecie obydwaj po prostu nie tolerujemy, więc to trzeba o tym pamiętać, kto to jest ta trzecia droga.
No i trzeba też pamiętać, że prawdopodobnie nasze zdanie też jest jakoś co do PSL-u, bo ja do Hołowni tam mówię, to ja bardzo, bardzo... Powiem, że uczciwie tam mówię to, że tak jak myślę o tej, jak zrobi coś dobrego, to będzie dobrze. O PSL-u tak, to ja zawsze uprzedzam, że moje opinie mogą mieć skazę, nie? Że pewne naruszenie we mnie jest.
Ale wiesz, ale jedno zdanie, jak Kosiniak-Kamysz, to jest przecież młody człowiek dosyć, 40 parę lat i on ma tak kołtuńsko-konserwatywne zdanie na wiele tematów, jest tak cyniczny, tak już jest widać wyrachowany, jest takim typowym, takim politykiem w najgorszym tego słowa znaczeniu, takim właśnie dziadersem lat 180, który po prostu te sztuczki wszystkie, a plus jeżeli w ogóle ma jakieś poglądy, to one nie są za ciekawe. Więc dla mnie PSL, no to naprawdę po PiS-ie i Konfederacji to jest no taka... kolejna niefajna partia.
No on, panie Olejnik, odpowiedział na pytanie, czy on będzie głosował za tą, choćby za tą ustawą depenalizacyjną taką, nie? Mówi, że choćby to, żeby tak na szybko załatwić, a potem już dalej niech sobie dyskutujcie. A on mówi, ale jaką ustawą depenalizacyjną? No za tą, że żeby tych lekarzy nie ciągać, żeby tam jak ktoś przyśle paczką tę tabletkę wczesnoporonną, to żeby tam zaraz nie było, razem z tą paczką nie przyszli milicjanci, nie? I tak dalej. A on tak patrzy na nią i tak, a to jest zgodne z prawem? Zgodne z prawem tym, które ta Przyłębska zrobiła, nie? No nie jest, no ale wie pan o co chodzi, nie? Złagodzenie. Nie. Nie może być tak, żeby było niezgodne z prawem, nie? Olejnik tak...
Tak, widziałem to. Ale zgrywał głupa swoją drogą.
Ale fantastycznie, bo tak, a jaka depenalizacja? Że co? Przepraszam, jak? Ta depenalizacyjna to jeszcze w poprzedniej, chcę przypomnieć, że ona w poprzedniej kadencji już była ta depenalizacyjna ustawa przygotowana i czekała na ten, i to jest ta ustawa, którą Witek trzymała w swojej zamrażarce, nie? Przez całą prawie kadencję, w związku z czym to jest coś takiego. Dobra, musimy przyspieszyć, teraz zrobimy wtorek, będzie bardzo szybciutko. No to ten wtorek, to ciebie poproszę tylko o zdanie potem, dobra? Ja przedstawię państwu, o co mi chodzi, bo to szybko zrobimy. Właśnie to jest to zdziczenie, to właśnie ta wsodówka, to znowu kwestia tego właśnie, tego bizantyjskiego podejścia do, wiecie, im bardziej na wschód, tym większy smród, tak? Czyli jak jestem władcą, to już jestem od razu, nie można o mnie to, nie można o mnie tamto i tak dalej. Grabiec, jak tylko przeczytał, że w Tok FM, na stronie Tok FM, czy w tym pojawił się artykuł o tym, że i tam był tytuł taki, że w sprawie tej pani Lizy, którą zamordowano w Warszawie, i był taki tekst jedynie z pytaniem, że to było morderstwo w ciągu dnia i tak dalej. Dlaczego Trzaskowski nie zabiera w tej sprawie głosu? Nie było nic takiego, jak że Trzaskowski ją zabił, a teraz dobija, czy jakieś takie rzeczy, że zginęła przez nieróbstwo Trzaskowskiego, czy coś takiego. Tylko dlaczego nie zabiera głosu w tej sprawie? No to na to Grabiec odpisał, że widzi, że paskowy z TVP już znalazł robotę sobie w Tok FM. I to jest takie typowe zagranie i tam zagrozi, wiecie, to jest typowe zagranie właśnie takich małych satrapków, taki właśnie ten Grabiec, wiemy, że to jest człowiek bez charakteru, bez takiej, bez charyzmy w ogóle, tak? To jest jeden z najbardziej niewidocznych ludzi, takich przezroczystych, takich banalnych ludzi w tym PO, który jest jednocześnie bardzo chce i on ma jakieś papiery na to wszystko, bo on był nawet rzecznikiem prasowym. Kogoś takiego uczynić rzecznikiem prasowym, tak mało bystrego człowieka. Ja nie mówię, że on jest głupi, tylko mało bystry, w sensie taki szybki, nie potrafi tych ripost robić żadnych. To jest dziwne, nie? Bo rzecznik prasowy się zawsze kojarzył z kimś takim wygadanym, z kimś, kto może coś tam zaszczekać. No więc w każdym razie on tak napisał i mi się wydaje, że to jest właśnie jeden z elementów takich, bo coraz częściej to widać, te oceny tych bonzów partyjnych, bonzów rządowych. Najsłabiej na tym reaguje, w tej sprawie reaguje Tusk, to trzeba też oddać, że on tego nie robi w taki sposób. Nie nakazuje tam mediom i tak dalej. Wręcz stopuje tych swoich czasami. No ale to też jest głupie, nie? Bo to widać i po w ogóle po posłach tak zwanej dzisiejszej strony rządowej, że bardzo szybko, 3 miesiące im poszły tak naprawdę w to, żeby wczuli się absolutnie w rolę tych samych ludzi, którzy są z PiS-u. Ja nie mówię, że robią to samo, żeby też odróżnić, tak? Że tu jest jednak kosmos różnicy między tym zaprzaństwem i chujstwem ludzi z PiS-u a nimi, ale ten rodzaj czucia się kimś lepszym, czucia się kimś ważniejszym i tak dalej, to bardzo szybciutko im poszło. Bardzo tak, szybciutko.
Plus to ochrzanianie mediów, jeżeli nie są w 100% po twojej stronie i że ośmielają ci się za trudne pytania zadawać. Zresztą, jak wiem, myśmy obydwaj też spotkało się, że jak zaczęliśmy tam krytykować nowy rząd, to a co, to PiS-u chcecie? I to jest, nie wiem, jak w TVP ktoś, mnóstwo jest komentarzy, jak nie wiem, jak nawet do Olejnik przyjdzie ktoś z PiS-u. A po co ta pani zaprasza kogokolwiek z PiS-u? Kogokolwiek. Więc w ogóle najlepiej jakby przychodziła tylko koalicja.
Inna rzecz, Piotrze, że umówmy się, że jak ona zaprasza tych z PiS-u, to naprawdę nic z tego nie wynika, nie?
Znaczy ona też zaprasza często tych takich najbardziej krzykliwych kretynów i sama się...
Widzicie pana Dery, rozumiesz? No co... Co to wniesie do jakiejkolwiek rozmowy?
Natomiast z drugiej strony, a propos tematu, który ty mówisz, rzeczywiście jest takie trio, czy nawet takie cztery są osoby z Platformy, moje ulubione, to jest Kierwiński, Grabiec, Tomczyk, Graś. To wszyscy oni są do siebie podobni w sumie, jakoś tam, jak chodzi o przekaz. Wszyscy rzeczywiście, być może ten Grabiec może najbardziej, są strasznie mało tacy... Tacy są rzeczywiście jak takie jakieś trochę roboty z lat 90. trochę jakieś, no jesteś tacy są też trochę szemrani moim zdaniem. I jestem zdumiony, bo Tusk, ja nie jestem jakimś wielkim fanem poglądów Tuska i on moim zdaniem jest taki, to trochę tak jak kiedyś był, taka ciepła woda w kranie, tak kluczy na przykład z tymi rolnikami, tak kluczy, robi też dosyć sprawnie, ale ja nie lubię kluczenia. Natomiast Tusk jednak jakiś tam poziom ma, to znaczy on nawet to, że on właśnie nie robi tego, co oni. A oni właśnie to robią i to robią jeszcze bez polotu. Te jakieś ataki na media, jakieś takie...
No, te bonmoty takie, nawet takie są słabe.
Takie są bez polotu, taki właśnie bonmot, no taki właśnie sztuczna inteligencja jakiejś dawnej generacji. To takie nieśmieszne, taki dowcip powtórzony 180 razy. Na przykład jak, nie wiem, jak jakiś tam, nie wiem, najpierw tygodnik nie napisze i to będzie zabawne. Za tygodnikiem nie powtórzy, jakaś tam strona jest Bareja, coś tam Bareizmy dzisiaj. Później udostępnione to będzie 15 tysięcy razy i wtedy przyjdzie
i Grabiec. Na końcu przychodzi cały na biało Grabiec.
I jeszcze to przytacza takim zupełnie jeszcze nieśmiesznym tonem. I to jest właśnie Grabiec. I aż mnie to dziwi na swój sposób, że Tusk jest bardzo sprawnym politykiem, moim zdaniem, jak na Polskę. Ja nie mówię, że w ogóle obiektywnie coś, ale jest sprawny. On rzeczywiście ma różne pomysły, strategicznie rzeczywiście często trafia, jest inteligentny politycznie, a oni są właśnie nieinteligentni politycznie. To jest takie, a oni są ponoć jego głównymi doradcami, więc to aż dziwne, może oni jakoś w tym bezpośrednim obcowaniu z Tuskiem są jacyś mądrzejsi. Takich to męczy, że później wychodzą na zewnątrz i głupio wyglądają, ale rzeczywiście
gra. Takiego zmęczonego mądrością człowieka. Zmęczyła go mądrość w czasie posiedzenia i tak dalej. Piotruś, dobrze, wrzucajmy od razu następny dzień. Mamy 20 minut do końca audycji, więc ja tobie oddaję, bo ja się dzisiaj też nagadałem codziennie, też o tym mówię, ale o tych rolnikach.
Znaczy ja nie ukrywam i o tym dobrze wiecie, jestem krytyczny wobec tych protestów. Jest coś takiego szczególnie w środowisku znanym i lewicowym, takim lewicowo-anarchistycznym. Też na przykład Ikonowicz też do mnie dzwonił, nawet tam rozmawialiśmy chwilę. Mianowicie taka No nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie sam opis sytuacji. Chodzi mi o to, że taka ekscytacja tym, że w ogóle ludzie protestują, że ostro protestują, że ostro walczą o swoje. I jest taka grupa ludzi, szczególnie na lewicy, że jak już ktoś walczy o swoje, to jakoś tam należy mu kibicować, bo w Polsce w ogóle mało kto walczy o swoje, więc nawet jak mamy jakieś wątpliwości do tych rolników, czy tam jakichś tam towarzyszących im panów Solidarności, to warto im jakoś tam kibicować, bo przynajmniej mają powera. No ja mam jednak wątpliwości, bo Marsz Niepodległości ma dużego powera, ONR też ma powera i to nie znaczy, że trzeba im kibicować. Moim zdaniem ja już to mówiłem, więc też nie chcę za długo, uważam, że ci rolnicy źle diagnozują swoją, jakby źródło swoich problemów, bo oni uderzają w Ukrainę i w Zielony Ład. Ani jedno, ani drugie nie odpowiada za ich problemy. Z tego, co się orientuję, sporo już na ten temat czytałem. Główne źródło ich problemów to jest to, że rząd PiS-u ich oszukał i mówił, nie sprzedawajcie towarów, bo spadną ich ceny, a ceny wzrosną ceny, a ceny spadły. A spadły ceny dlatego, że niestety rosyjskie produkty się rozlewają i to nie akurat niespecjalnie po Polsce. Trafiają do Polski, ale one
giełda jest światowa, nie?
Giełda jest światowa i przez tą giełdę światową
to też jest w tym małym świecie, w związku z czym giełda jest światowa i ceny u nas są światowe.
I w dużej mierze to jest przyczyna problemów polskich rolników. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja nie chcę tutaj, że tak powiem, oceniać estetycznie protestujących. Sam brałem udział w wielu demonstracjach, nie zawsze one były ładne i różne rzeczy na demonstracjach się pojawiają, różne, no to są silne emocje, kiedy ja brałem udział w wielu demonstracjach i też nie chcę tutaj estetycznie oceniać, że jak ktoś tam przeknie czy spali oponę, to znaczy, że nie ma niesłuszny protest. Natomiast to towarzystwo, które się zebrało w środę, czyli tam od zwierząt futerkowych, czyli jacyś tam myśliwi, czyli panowie od Piotra Dudy, którego ja muszę powiedzieć, bardzo nie szanuję za to, jakie on ma poglądy i co on głosi. On z taką, ja czytałem...
I co robi, wiesz, no i co robi, bo to jest...
I co robi. Jest, Solidarność naprawdę dzisiaj jest przystawką PiS-u i jest od lat przystawką PiS-u i jeszcze jak pisał o tych sprawach Piotr Duda, to on głównie pisał, nie, pomóżmy polskim rolnikom, tam nie wiem, jakieś dopłaty czy coś takiego, tylko on z takim zacięciem mówił, zlikwidujmy to gówno, jakim jest Zielony Ład. Więc on nawet w ogóle jakby nie pisał, że pomóżmy tym rolnikom, tylko dowalmy Tuskowi Unii Europejskiej. To był w ogóle jego cel i rzeczywiście przyszedł i moim zdaniem trochę Duda inspirował te takie najbardziej brutalne zderzenia z policją.
Z tego, co część rolników mówi, to i co było widać nawet, to rolnicy wycofywali się. Część rolników tych tam z tylnych rzędów się wycofywali, jak zobaczyli, co się dzieje, bo to nie byli ich znajomi, tak? W sensie ci, którzy tam atakowali, to nie byli ich znajomi, to nie byli ci ludzie, z którymi oni przyszli. Że to byli właśnie ci bojówkarze z tej. Zresztą to było widać o tyle, że tam było tylu posłów PiS-u między tymi ludźmi. I nie tak między ludźmi w tym sensie, że w tłumie walczyli i tak dalej, tylko ustalali różne rzeczy, byli ze swoimi tam tabletami, ustalali jakieś rzeczy, pochylali się nad nimi i tak dalej. To była ustawka moim zdaniem.
Tak, więc moim zdaniem, jak mówię, ta demonstracja, ten ruch obecnie opiera się na źle zdiagnozowanej sytuacji, bo jak mówię, nawet jakby wprowadzić embargo całkowite, co w ogóle jest jakimś absurdem moim zdaniem, i całkowicie zrezygnować z Zielonego Ładu, to ceny tych produktów rolnych nie wzrosną. Jakby nie ten problem. Więc ja tutaj uważam, że to akurat jest jakby niesłuszne, plus jest naprawdę bardzo dużą rolę w tych protestach ma PiS i moim zdaniem merytorycznie jeszcze większą Konfederacja, której właściwie bliskie są te cele, żeby tam uwalić Unię Europejską i to strasznie podkręcają, zresztą wśród tych protestujących część liderów to była po prostu Konfederacja, nawet nie PiS-a Konfederacja. Więc no ja muszę powiedzieć, że też z drugiej strony trochę jestem zirytowany, mówię też jako związkowiec, nie tylko taki komentator, dziennikarz, tym, że, znaczy ja to rozumiem politycznie, ale może mi się to nie podobać, że Tusk właściwie dzień po mówi, no dobra, to pogadamy za dwa dni, już się spotykam ze wszystkimi. I jeszcze mówi, że on nie będzie z chuliganami rozmawiał, tylko z prawdziwymi rolnikami. No ale jakby nie ściemniajmy, będzie z nimi rozmawiał właśnie dlatego, że rozpierduchę zaczęli robić, tak samo się rozmawia z górnikami, właśnie dlatego, że potrafią zrobić rozpierduchę, to się z nimi rozmawia, no niestety, to nie tylko w Polsce tak zresztą działa.
Powiedzmy już... sobie szczerze, Piotr, żeby też nie było dwuznaczności, że my jakoś inaczej to oceniamy, bo jeżeli coś, to się sprzeciwisz, jak tego będę mówił teraz, ale to, co się odpierdziela, to jest chucpa zwykła. Ponieważ to, co rolnicy odpierdzielają, ponieważ Ta rzecz to nie jest wymysł ostatnich czasów, tak? Rolnicy w Unii Europejskiej co roku na przednówku, wyjeżdżali z tymi. Jak możemy dzisiaj to zrobić, możemy sobie cofnąć media, prawda? Spokojnie o rok, o dwa, w tych samych czasach, bo wtedy właśnie rolnicy mogą to robić, tak? Bo nie mają bezpośredniej roboty takiej na polu. I europejscy rolnicy to robili. Polscy rolnicy byli kupowani, po prostu dawali się kupować PiS-owi. Mówię o tej górze, tak? Nie mówię o wszystkich poszczególnych i tak dalej, bo co chwilę wynikało, na przykład wiadomo, że branża na przykład tych krowich tych sytuacji, bo ja, przepraszam, nie jestem fachowcem, ale czytałem też tak, ona się zamykała, na przykład dostawała w dupę, to tam znowu, ale oni są mniejszością wśród tych rolników. W związku z czym nawet sami ci rolnicy, którzy na pasze, na pszenicę byli, to nie byli skłonni poprzeć tych od świń i tak dalej. Na przykład i w Polsce musimy świnie teraz z Niemiec sprowadzać, tak? Bo inni rolnicy nie byli w stanie wyjść na ulicę, żeby bronić swoich kolegów, którzy zajmowali się trzodą chlewną. I w Polsce mamy podprodukcję świń, tak? W sensie, że pierwszy raz w historii Polski musimy sprowadzać mięso świń do kraju. Na przykład. Poza tym przez 8 lat nie protestowali w sprawach społecznych, tak? W ogóle nie było tej współpracy. Trzeba też przyznać o tym. Nie było współpracy żadnej, poparcia dla różnych protestów społecznych. Czy nauczycieli, już nie mówię tylko o tych genderowych, że tak powiem, ale nawet nauczycieli nie popierali, nikogo nie popierali. Nie było czegoś takiego, że rolnik przed tym chciał poprzeć kogoś. I po trzecie wreszcie, Ja przecież obaj nie jesteśmy tymi kaowcami, czy jak ktoś nazywa tymi lipkami i tak dalej, ale zgłaszanie pretensji po 3 miesiącach rządu, tego rządu, do tego rządu i krzyki na Tuska, bo ja rozumiem do rządu jako takiego, ja rozumiem to, że do rządu jakiego takiego, dla rolnika nie ma znaczenia i słusznie, zresztą dla obywatela nie ma znaczenia, czy jest taki rząd, czy następny, czy się zmienił w trakcie, czy premier, jak jakieś zobowiązanie było podjęte, no ma być kontynuowane. Ale imiennie Tuska besztać teraz, czy tego ministra tam Siekierskiego, czy kogoś, imiennie, rozumiesz, jakiś tam ludzi, czy posła jakiegoś z Koalicji Obywatelskiej czy z Lewicy smagać za to, co się wydarzyło. Przecież to, co się teraz wydarzyło, to jest pokłosie niedziałań tego rządu. Ten rząd nie miał nic do zrobienia w tym. No mógł na przykład rozporządzeniem zamknąć granicę i powiedzieć koniec, na przykład. Nie? Tylko, że to i tak było za późno, bo to zboże już wjechało, bo teraz to inne rzeczy wjeżdżają. Zboże już wjechało. Zboże już przejechało nawet i tak dalej. Ale imiennie, jeżeli ktoś mi teraz, jeżeli ktoś dał tym rolnikom, zmanipulował ich na tyle, że oni krzyczą, że są przeciw KO, przeciw Koalicji Obywatelskiej, przeciw Koalicji 13 grudnia, bo poprzednio im było tak zarypiaście, no to wiadomo, że to albo idiot, albo głupota, albo manipulacja, tak, padli ofiarami manipulacji jakiejś tam politycznej. Podejrzewam, że to drugie, tak, że to jest, że są ofiarami manipulacji. Jakiejś dużej manipulacji.
Mi się też tak wydaje, tym bardziej, że...
Bo to nie są głupi ludzie.
Ja nawet próbowałem się dowiedzieć i pytałem mnóstwa osób z tych różnymi kanałami, czy wiedzą, co to jest Zielony Ład. Nikt nie udzielał informacji, co to jest ten Zielony Ład. Wspominałem o tym chyba tydzień temu, że tam było badanie wśród rolników 3 lata temu i pół właśnie na temat konkretnych zapisów Zielonego Ładu i większość rolników była za. Akurat 3 lata temu
było. Różnica polegała na tym, że tam w tym badaniu podawano konkretne...
Konkretne zapisy, o co chodzi.
Czy jesteś za Zielonym Ładem, czy jesteś za zmniejszeniem czegoś, czy jesteś za wprowadzeniem czegoś. I się okazało tak, że 70% tam było, ponad chyba 70%.
Większość
rozwiązań się zyskała.
Tak, więc właśnie o to chodzi, więc dlatego jakby nawet mi jest przykro, bo ja też lubię protesty, sam lubię organizować protesty, natomiast niestety uważam, że ten protest opiera się na błędnej diagnozie sytuacji, a akurat PiS naprawdę im narozrabiał i mogli, a oni zagłosowali na PiS, tam 60
parę. No więc właśnie, Bo tak jak tu Darek pisze, bo nie wiem dlaczego do mnie akurat z tym, no przecież właśnie o tym mówiłem, że ta, tylko że Zielony Ład konsultowany był 3 lata temu, a wprowadzać go zaczął jeszcze Ardanowski, czyli 3 ministrów temu.
Tylko też wina PiSu nie polega na tym, że on Zielony Ład przynajmniej częściowo przyjął, tylko głównie wina PiSu polegała na tym i to akurat jest przestępstwo wręcz moim zdaniem, które jakby wolno jakoś to strasznie idzie. W momencie, kiedy miały iść towary rolne z Ukrainy tranzytem na dość dużą skalę, dość dużą w stosunku do tego, co było, rzeczywiście bardzo wzrosło, to zamiast te produkty zostały przewiezione do portów polskich i stamtąd do Chin, Indii, gdzie tam jeszcze indziej, to one były, część tego była rozładowana i rozdysponowana przez jakieś polskie firmy, czasem podwykonawców spółek Skarbu Państwa, co jest normalnie przestępczą działalnością, którą zresztą Ukraina akurat nie miała nic wspólnego. To była jakaś nieudolność rządu, który nie potrafił po prostu zachować tych towarów, które wypłynęły z Ukrainy, i je przetransportować dalej, bo to, że częściowo zablokowały się te polskie porty, bo po prostu no, nie byliśmy przygotowani na taki wzrost eksportu z Polski do innych krajów w tym przypadku, to ja rozumiem, ale to, że myśmy jako kraj pozwolili dużej części tych produktów, żeby one po prostu były rozładowane i sprzedane, no to jest de facto kradzież po prostu. I na to zezwolono i tam krąży po sieci ta lista tych firm, które brały w tym procederze udział, a to jest działalność po prostu przestępcza. To nie jest wina Ukrainy, ani tym bardziej Unii Europejskiej. No, dodał rząd PiS-u ciała po prostu w tej sprawie.
Ale to w wielu innych sprawach też, i w tym rolnictwie, ja mówię w zakresie rolnictwa, nie? W wielu innych sprawach też, no bo tam nie było tej polityki mądrej, ale ja to powtarzam, no to właśnie dlatego mówię, że mieć pretensje dzisiaj i krzyczeć, że Tusk zniszczył polskie rolnictwo, no to jest, czy tam Siekierski, czy Kołodziejczak i tak dalej, no to jest aberracja, nie? To znaczy, że oni padli ofiarą jakiegoś tam, chociaż z drugiej strony, jak mi też ktoś mówi o tym, jak Tusk mówi, że będzie rozmawiał z tymi, ale nie z bandytami i tak dalej, czy z jakimiś tam ludźmi, którzy są tacy czy owacy, no to ja powtarzam, bo to jest też warte powtórzenia hasło, że jak przy jednym stole siedzi 10 tak zwanych normalców i jeden naziol i tamci nie wstają od stołu albo go nie wyganiają, to znaczy, że tam siedzi 10 nazioli, jeżeli potrafią się dogadać. I to samo było, jeżeli oni na przedzie tych swoich, tych małych transportów, ja nie mówię o tej, bo w Warszawie wiadomo, że jak przyjechali, no to ktoś tam na czele coś napisać sobie mógł i tamci z tyłu nie widzą, ale na tych kolumnach, które dojeżdżały, tak? Jeżeli na przedzie tej małej kolumny, która jechała, był napis na przykład tam precz z Unią Europejską albo jakieś tego typu tam hasła, no to i oni go nie przegonili, tak? Nie powiedzieli mu: stary, ale to Unia Europejska nas przez tyle lat nam płaci, dzięki niej mamy, kurczę, to i tamto i tamto, dzięki swojej pracy oczywiście, bo ja nie mówię, że Unia Europejska tak płaciła, bo to trzeba doceniać, to jest ciężka praca rolnicza, ale gdyby nie Unia Europejska, to oni by się zacharowali na śmierć i skończyliby życie w drewnianej szopie, bo taka jest prawda. Bo nie mielibyśmy otwartego rynku na zachód, byśmy byli ciągle w dopłat by nie było i tak dalej, więc to też trzeba sobie uczciwie przyznać, no, że tak by było. Więc panie Tusku, no będziesz pan rozmawiał z takimi, którzy, tak jak powiedział Piotr, z tymi, którzy przyjdą do pana i którzy będą chcieli z panem rozmawiać, a nie z tymi czy innymi. No, pan po prostu jesteś ich zakładnikiem, no i tak będzie. Zdążymy jeszcze następny dzień? Chyba nie. Już tak naprawdę, no spróbujmy jeszcze. To ja powiem, przeskoczymy to tak, jakby to wczoraj się wydarzyło, dobra? Bo już tam o tej kampanii samorządowej to jeszcze za tydzień będzie można spokojnie mówić. Dzisiaj ochlapano syrenkę farbą. Słuchaj, ochlapano syrenkę farbą i powiedz mi, że czy są takie sposoby, krótko mówiąc, czy jest jakiś dobry sposób na klimatyczny protest, na ratowanie naszej tej, aby i jednocześnie, aby zwrócić uwagę na siebie i na ten problem, ale jednocześnie nie zrazić do siebie opinii publicznej, bo dzisiaj dużo jest tak, że właśnie piszą, że do psychiatryka te dziewczyny, w ogóle wypadł nam z baru i tak dalej. może ja zresztą pokażę, to chwilę będziemy mogli mówić w czasie tego wydarzenia. Ja to wrzucę i poprosimy, żeby go wyciszyć, bo tam będą krzyczeli, ale poprosimy, żeby to wyciszyć, dobrze? Realizację poprosimy, żeby na cicho to puścić między nas tutaj. Tak to wyglądało, dziewczyny tam krzyczą i widzisz, oblały to farbą naszą warszawską szyrenkę. I jak myślisz, Piotrze, jest jakaś możliwość?
Wiesz co, trochę mnie zainspirowałeś, że tak powiem, takim postawieniem sprawy, bo pomyślałem sobie, że w sumie masz rację jakby w intencji pytania, jeśli dobrze rozumiem. No bo jakby patrząc z zewnątrz, na przykład Żukowska napisała, ona tam szalej na tym Twitterze i każdy temat musi skomentować. No i ona napisała, no ale teraz to już żeście przesadziły, bo co ma do rzeczy syrenka do klimatu? Idiotyczne było to, żeście zrobiły. I z jednej strony ma rację, a z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, no jeżeli celem jest to, żeby po prostu ludzie zaczęli o tym rozmawiać, to może nie było takie głupie wcale, no bo ja na przykład mam w pewnym sensie podobnie, ja jestem bardzo jednak kulturalny, taki zasadniczy, no jestem dziennikarzem, lider związkowy, pewnych rzeczy mi nie wypada i tak dalej, ale czasem jak chcemy na przykład nagłaśniać sytuację, nie wiem, pracowników samorządu, no to mamy problem, bombardujemy te media, one mają wywalone na to. Merytorycznie, ja jestem bardzo merytoryczny, konkretnie, tu zmniejszono, tu ludzie mają płacę minimalną z tej branży.
Ale połowę, kto tego chce słuchać?
No właśnie, ale kogo to obchodzi w ogóle? A w momencie, kiedy wiesz, a kiedy staniesz obok, no nie wiem, jakiegoś właśnie obrazu, na rozrabiasz...
Rzucisz jajem czy coś
rzucisz
takiego.
Rzucisz jajem? A dlaczego pan rzuciłeś jajem? I wszystkie, zbiegną się wszystkie pudelki, WP.pl, Onety, TVP i powiem, no po coś pan to zrobił. I jak dobrze to rozegrasz, bo inna sprawa, czy takie osoby, które robią happeningi, mają coś do powiedzenia, to jest czasem problem. Ale jak dobrze to rozegrasz, mówisz, o, dobrze tu jesteście, to wam powiem. Bo po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte. Jeżeli później one cokolwiek z tego przytoczą, no to w sumie się okazało, że dobrze zrobiłeś, no bo o to ci chodziło.
Ale poza tym wiesz, to jest też pytanie takie, bo tam mówią, że tamto, siamto jest zniszczone, nie? Po pierwsze, ja jednemu z takich, co mówią tam lewak, tu jesteście gnoje, zapytałem go, pokaż mi jedno dzieło sztuki, które zostało zniszczone. To są zawsze dzieła sztuki, które są chronione, które są za szybą, które są tamten. Czy Filharmonia ucierpiała jakoś na tym, że wyszły te same dziewczyny z tym ostatnie pokolenie i krzyknęły w trakcie występu, w trakcie koncertu symfonicznego? Czy ten komfort tych ludzi, którzy nagle między jednym a drugim dźwiękiem Mozarta usłyszeli, że świat płonie, rozumiesz? Czy to jest taka wartość, to ich wzniosłość, wiesz, muzyki Mozarta w porównaniu z tym, że świat płonie, rozumiesz? Czy coś im się stało? No nie. Czy ta syrenka, czy oni ją urwali, jej miecz, czy cokolwiek? Nie, to jest ekologiczna, bo już się dowiedziałem w międzyczasie, że to jest ekologiczna farba, taki barwnik ekologiczny, który jest absolutnie zmywalny i mało tego, ta Wisła, do której to też, bo ktoś tam zwrócił uwagę, no tam do Wisły wlały kawałek, to jest ekologiczne w sensie takie, że to jest tylko taki płyn, który zaraz z deszczem się to wydarzy. Cześć, Pawle, a ty jak byś bronił ekologii, ekologów?
Znaczy ja chcę bronić syrenki w sensie takim, że gdyby one odczepiły jej miecz, nie? No to byłaby dewastacja dla mnie, bo tak wystaje ten miecz i wiesz, ale nie nastąpiło to.
No właśnie.
Jak teraz mówisz o tym właśnie, że to jest ekologiczna farba, to tym bardziej. Ale powiem wam anegdotę, po prostu fakt, że pod Wołominem jest miejscowość Kobyłka.
Jest, byłem.
Tak, urzędem gminy jest koń. No coś, co chyba miało być kobyłą. No nie jest to tak. Znaczy to jest dla domyślnych, nie? Że to jest koń, dokładnie tam, koń bez jaj, tak? No.
W każdym razie. Koń bez jaj to jest w wałach.
Nie, to jest kobyłka. Więc w każdym razie, może słaby dowcip na Dzień Kobiet. W każdym razie chodzi o to, że ta kobyłka. Po prostu raz była różowa, raz była jakaś mapa świata na niej, no bo coś trzeba zrobić, jest tak strasznie brzydki ten pomnik, że jakoś sobie trzeba radzić z tym, nie? Ta syrenka nie jest brzydka, ale ja uważam, zgadzam się totalnie z Piotrkiem, że tak jest, mamy czasy, że jeśli stanęłyby tam i czytały, wiesz, jakiś tam memorandum, to koń z kulawą nogą.
No więc ja właśnie też to mówię, że to jest sposób, jeszcze żadne dzieło sztuki nie zostało zniszczone.
Znaczy, bo pamiętajmy, tak, no, w odmienności do tych pań Louvre, czy
Nic nie zniszczyły. To było wszystko, to były dzieła za szybami, kuloodpornymi i tak dalej, i tak dalej. One oblały szybę. Nic nie zniszczyło.
Dobra, to super. Trzeba to mówić głośno.
Wybierane takie miejsca.
Paweł. Trzeba to mówić głośno, ale ja w innej sprawie, koledzy. Piotrek, rozgłaszamy dobrą nowinę resetową, tak?
A co się będzie działo?
Codziennik resetu.
Że mamy prowadzić codziennie po godzinie program o 21.
20.30, nowy program codziennie. Nazywa się Codziennik resetu. Bardziej aktualnościowy niż nasza publicystyka.
Bo jasne, nikt nie zaproponował, nie? W ogóle nawet nie powiedzieli o tym.
Słuchaj, wiesz co, najlepszych nie wzięli, wiesz?
Tak, teraz mi tam mówi, daj spokój.
Niestety, właśnie stwierdziliśmy, że to będzie tak druga liga, nie? Tych najlepszych to wiesz, ani Celiński, ani ty, ani wiesz, inni, to niestety, no. No ale my ci troszeczkę gorsi mamy, to...
Czyli będzie nudno, dobra, no to już wiemy, no.
O 20.30, nie wiem, czy już od poniedziałku, czy nie, jest super dżingiel zrobiony w ogóle, sygnał przez...
Mamy gdzieś tego dżingla?
Właśnie będę w trakcie programu, zadzwonię do Maćka, spytam się, gdzie jest, bo dzisiaj jest Marcin, a nie Maciek, także nie wiemy, także puścimy. To oglądaj dzisiejsze się to pyta, a dziś gość bardzo, 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 bardzo oczekiwany przez widzów, bo raz był, ale nie dosyć zostawił.
Papież.
Ziemowit Szczerek.
Myślałem, że papież.
Który?
Ale cholera go wie, który bądź tam. Każdy jest dobry.
Jan Paweł II.
Nie, ten z kościoła tego fajny byś miał, bo by ci tylko w ekranie nie zmieścił. Ten z kościoła pan Mariańskiego, on ma taką wielką czapkę i to sztywną, tak żeby nawet jej nie można złamać.
Ale w Krakowie?
Nie, oni są tylko w Hiszpanii i w Polsce to tylko przyjeżdżają. Tak, co
jakby w Krakowie był, to by mi podpowiedział Ziemowit, jaki to, ale... Nie,
pan Mariański, oni tam mają swojego papieża, takiego tam ten, bardzo śmieszna historia.
Jeszcze z anegdot, a propos, podpowiedziałby mi jaki, to była taka historia w 2005 roku, czyli 18 lat temu, w Opolu pracowałem w telewizji i zrobiłem taki jeden program na temat młodych polityków. Dałem tam w tych lokalnych partiach wiadomość do mnie, żeby zadzwonili. No i dzwoni do mnie jakiś człowiek, mówi tak, dzień dobry, mówi Patryk, czy zostałem pana Pawła Sito? A ja nie zrozumiałem tego nazwiska w ogóle. I mówię, przepraszam, Patryk jaki? A on tak.
A na takim tym to są masa dowcipu jest w ogóle po angielsku, nie? Bo jak ktoś na przykład powie tak, to jest jako hu też.
Dobry, to bardzo, to jest świetne.
Gorzej opowiadać.
Czy tam dalej, czy tylko tyle?
Nie, no właśnie gorzej tam zacząłem opowiadać, bo chciałem opowiedzieć historię z tym związaną, ale pomyślałem sobie, że to właśnie te taki sam dowcip by był, jak ty z tym jakim masz, tylko że po angielsku, to po cholerę utrudniać tutaj całą sytuację. Dobra, Ziemek będzie u ciebie, to bardzo fajnie. Tak. O polityce będziecie gadali, czy o czym?
No i wiesz co, powiem ci tak, chcemy być pierwsi, którzy zauważą to, że w tym roku będzie 35 lat naszego wolnego państwa 4 czerwca. Jestem ciekaw, czy właśnie w tym roku te 35. rocznice będą bardziej obchodzone niż w zeszłym roku 34. Tak nolens volens, ponieważ była wiadomo, co było.
Zobaczymy.
No i przy okazji różne inne obserwacje. Zapraszam serdecznie.
O książkach koniecznie pogadajcie. A jeszcze pytanie jedno mam. Ten program będziecie prowadzili codziennie we dwójkę czy naprzemiennie?
Nie. Będzie Piotr, dwa razy Jarek Szczepański, bo właściwie to troszkę zabieramy jemu, że tak się wyrażę, codzienność, no ale się cieszę, że chociaż i dwa zostały. Piotr, ja i Blanka chyba, ale to co jakiś czas i no to już nie pamiętam.
To będzie jedna osoba będzie prowadziła, tak?
Jedna, ale też, właśnie, drogi Wojtku. Jedna, ale często będą rozmowy z ludźmi z redakcji z Resetu. Także
to w razie czego znasz mój numer. Znasz mój numer, także spoko. Dobra, Paweł, nie przedłużam, bo jest 7 po. Ziemek pewnie już gdzieś czeka. Ziemek będzie w studio u ciebie, czy
tak.
Czy na online? Tak. No to tym bardziej już tam pewnie się maluje, tak? Jak rozumiem. Bo to wiesz, pełna
karta. Że nie, że... Maluję no te dziewczyny.
W studiu resetu nie ma, w studiu resetu nie ma charakteryzacji, nie uwierzę. W życiu nie uwierzę w takie rzeczy.
Zyskaliście spać do nas w ogóle.
Byłem na założeniu, no, układałem to jeszcze, jak ty na chleb beb, a na muchy ptep ty mówiłeś, to ja tam już rozumiesz.
Nie, no teraz to w ogóle to jest tak profesjonalne teraz i rozwinięte.
Ale teraz już nie wiem.
My tu mamy, kochany, my tu mamy trzy. Kamery.
Ja przyjadę do Warszawy na wybory samorządowe, więc bo tam jestem, wiesz, będę głosował, więc przyjadę, to na pewno wejdę tam. No to co?
Na Tomasza Bochańskiego.
No a przepraszam, a na kogo? To ktoś inny jeszcze też kandyduje tam?
Tak, bo niektórzy na Tobiasza głosują. Ale Kaczyński powiedział, że na Tomasza, a on jest najmądrzejszy, nie? Także na Tomasza Bochańskiego.
No więc ja właśnie zdziwiłeś mnie teraz, że są jakieś inne tam, że jest jakiś inny wybór tam w ogóle. Przecież to chyba, ja nie wiem, Paweł, w ogóle po prostu w szoku jestem, nie? Także trzymaj się, Paweł, przełączaj się tam kamerami na właściwe jeszcze miejsce.
Wojtek, jakaś może informacja na temat tematy religijne, coś?
Słuchaj, pamiętaj, że Jezus nie zmartwychwstał. I wy też to pamiętajcie. Pamiętajcie też, że Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo to państwo był. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Życzymy wam bardzo udanego weekendu z Piotrusiem. Znaczy nie z Piotrusiem, żebyście mieli udany weekend, tylko tak w ogóle. A kiedy startują te codzienniki? Jeszcze powiedz mi, Piotr.
Chyba od poniedziałku albo wtorku, ale nie jestem pewien.
Od poniedziałku albo wtorku. Mhm.
Dobra, czyli od pojutrza, tak? W sensie od pojutrza. Tak. Dobra, no to już teraz naprawdę. Do usłyszenia.
Zapraszamy widzów serdecznie, 20:30 codziennie. Chcemy
ale
się
teraz to jeszcze powiesz za chwilę u siebie. Tak, teraz zapraszamy też, bo już powtórzysz to jeszcze pewnie, nie? Zapraszamy teraz, Sito pyta. Zostańcie na Resecie Obywatelskim, tylko przechodźcie na kanał, na program Sito pyta. Do usły, do zoba. Pozdrawiamy Ziemowita Szczerka, również którego tutaj nie widzę. Na razie trzymajcie się, miłego weekendu. Bardzo było miło z tobą, Piotrze, i bardzo miło było z wami, kochani nasi ludzie. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego kobietom i tym, którzy się czują, że dzisiaj jest ich święto. Nara!